Temat naszego dzisiejszego spotkania: wolność słowa w internecie. Naszymi gośćmi są pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Szczęść Boże, witam pani dyrektora.
Szczęść Boże, witam wszystkich. Ponownie miło słyszeć.
Bardzo nam miło. Witamy także, wraz z nami jest pan dr Wojciech Wciseł, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Jana Pawła II. Szczęść Boże, witam panie doktorze.
Szczęść Boże, witam, kłaniam się i pozdrawiam wszystkich ponownie również.
Tak, ponownie, ponieważ pierwsza część o godzinie 18:00 transmitowana zarówno za pośrednictwem Radia Maryja, jak i telewizji Trwam, jest zarchiwizowana, jest do państwa dyspozycji, także można sięgnąć, można także podzielić się tą audycją, udostępniając ją, czy mówiąc po prostu o takiej możliwości odsłuchania sobie tej rzeczywistości, bo ważna sprawa, sprawa, która nas dotyka, wolność słowa w internecie. My bardzo cenimy sobie jako Polacy wolność, o tę wolność walczyliśmy, o tę wolność dawaliśmy życie i wolność jest dla nas rzeczywistością niezmiernie istotną w każdej rzeczywistości, również w rzeczywistości medialnej, także w rzeczywistości internetu, i boli nas, niepokoi nas fakt, że ta wolność niejednokrotnie gdzieś zostaje ograniczana w taki czy w inny sposób. O tym chcemy dzisiaj rozmawiać podczas naszego spotkania na antenie Radia Maryja w drugiej części naszych rozmów niedokończonych. Już na samym początku serdecznie zapraszam także radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Telefony znane są nam dobrze. Za kilkanaście minut również dla radiosłuchaczy ten czas do dyspozycji, do współtworzenia, bo to wielkie bogactwo. To nie tylko monolog, to nie tylko treść podająca, ale to treść płynąca z dwóch stron, to rozmowa. Spoglądając na rzeczywistość, która nas otacza, wspomnieliśmy o Wielkiej Piątce, wspomnieliśmy o tej rzeczywistości, pewnego rodzaju cenzury, którą obserwujemy w rzeczywistości wirtualnej, w rzeczywistości internetu. Mówimy o firmach prywatnych, które swoje regulaminy mogą kształtować według własnego uznania i wcale się ze swoimi poglądami te firmy nie kryją. Ci potentaci na tym rynku mediów wirtualnych wprost popierają takie czy inne ideologie, takie czy inne ruchy. I wobec tego nie można wykluczyć sytuacji, w której nie będzie możliwa na tym globalnej, w tej globalnej platformie otwarta dyskusja. Tego pomału doświadczamy w różnych przestrzeniach i takich przykładów możemy podawać wiele, czy to z życia prywatnego, bo pewnie po części wielu spośród nas być może doświadczyło takiej sytuacji, pewnego rodzaju cenzury, a z drugiej strony mamy też i te przykłady takie głośne, spektakularne, jak przykład byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, gdzie te firmy właśnie zablokowały. I to pytanie, od którego może rozpocznijmy naszą dzisiejszą dyskusję w tej drugiej części naszego spotkania, to jak to wydarzenie, co to wydarzenie pokazało nam, odbiorcom, jakie wnioski powinny popłynąć dla nas z tej cenzury, która została zastosowana wobec byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. O jakiej kondycji mediów i portali tych internetowych świadczy właśnie taka sytuacja? Pani dyrektor, prosimy.
Ja chciałabym przede wszystkim zaznaczyć, że jest to bardzo ważne zagadnienie w naszych współczesnych czasach, choć może nawet część z nas, część ze słuchaczy Radia Maryja nie używa mediów społecznościowych, uważa może, że można się dzisiaj obejść bez internetu, bez komputerów, bez smartfonów, że mamy przesyt tego, że raczej trzeba zwalczać, prawda, ten środek komunikacji, znaczy zwalczać w tym sensie, żeby ograniczać czas, który z tym spędzamy, to jest trochę inne zagadnienie. Natomiast jakby ja chciałabym zwrócić uwagę na to właśnie, żeby pokazać ten kontekst, czym jest wolność słowa i w jakim sposób właśnie to wydarzenie, jakim było zablokowanie tych kont w mediach społecznościowych urzędującego prezydenta, wówczas jeszcze najpotężniejszego przecież państwa na świecie, co to tak naprawdę dla nas oznacza, jakie wnioski musimy z tego wyciągnąć, jeśli nie chcemy się kiedyś właśnie obudzić w świecie, gdzie wolność słowa będzie tylko kategorią należącą do historii, kategorią z przeszłości. Wolność słowa, tak jak wolność, nie jest nam dana raz na zawsze. Trzeba o nią zawsze zabiegać, walczyć, trzeba o nią się starać. Nam w Polsce gwarantuje ją konstytucja, 54 artykuł, który mówi o tym, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna jest zakazana. To jest też zdanie z konstytucji i musimy się na nie powoływać, walcząc, przeciwstawiając się na przykład właśnie takiej jednoznacznej decyzji mediów społecznościowych, właścicieli tych mediów społecznościowych, bo przecież to są media, to są firmy prywatne, które decydują arbitralnie o tym, co wolno, a czego nie wolno w przestrzeni publikować. By sobie uzmysłowić, co tak naprawdę nam grozi i co to jest, to trzeba się troszeczkę cofnąć w czasie, aż nie tak bardzo daleko, ale wystarczy od 30 lat, kiedy w Polsce mieliśmy do czynienia po prostu z cenzurą, z ustrojem komunistycznym, z państwem, które stało na straży tego, o czym wolno, a czego nie wolno mówić i w jaki sposób o czymś należy w ogóle przedstawiać jakiekolwiek informacje. Przypomnę może kilka tematów tabu z tamtego czasu. Zbrodnie urzędów bezpieczeństwa, zbrodnie służby bezpieczeństwa, zwalczanie podziemia niepodległościowego, zbrodnie katyńskie, zbrodnie stalinowskie, krytyka PZPR-u, czyli Polskiej Zjednoczonej Rządzącej wówczas Partii Robotniczej, krytyka sojuszy międzynarodowych, przestępstwa na przykład gospodarcze, w ogóle ochrona wizerunku ówcześnie rządzących. Każdy z nas, myślę, że kto ma trochę więcej lat niż 30, pamięta, może wiedzieć właśnie, czym byłoby publiczne krytykowanie, poruszanie tych tematów zakazanych przez cenzurę. I po likwidacji urzędu cenzorskiego, po przełomie oczywiście 89 roku, po tym jak zlikwidowano ustawę o kontroli publikacji i widowisk, prawda, i kiedy ona weszła rok później w życie, to po prostu myśleliśmy, że mamy już do czynienia i po prostu z wolnością i że czasy te mamy za sobą. I się raptem okazało, że jak dzielone są koncesje, to bardzo trudno jest uzyskać jedną rzecz. Taki pomysł, taka idea powstania katolickiego radia, Radia Maryja, spotkała się wcale nie z wielką przychylnością ówcześnie prowadzących te postępowanie, bo trzeba było zabiegów, by Radio Maryja dostało koncesję ogólnopolską, by mogło scalić te malutkie, pojedyncze, dające te koncesje, które jej przyznawano, w coś, co może być jakimś słyszalnym głosem. Minęło znowu parę lat i okazało się, że trzeba mieć telewizję, że tak naprawdę największy wpływ i przekaz w społeczeństwie zapewnia dostęp do telewizji, że inne media są nieporównywalnie mniej wpływowe. Blokowano przyznawanie koncesji, tak jakby niebo nad Polską było inne niż nad innymi krajami, bo u nas mieliśmy aż tylko przecież przez ile lat dostępną telewizję publiczną i telewizję pierwszą, która dostała koncesję ogólnopolską, telewizję Polsat. Lekarstwem na tę sytuację w kierunku właśnie pluralizmu, w kierunku zapewnienia wolności słowa miała być cyfryzacja naziemnej telewizji. U nas trwało to wyjątkowo długo. Przypomnę, że w Polsce proces ten zakończył się w 2013 roku. Jeszcze w 2012 były przyznawane właśnie koncesje i byliśmy ostatnim krajem w Europie, który ten proces skończył. Za nami była tylko Albania i Rosja zaliczana także wówczas do kraju europejskiego, więc naprawdę wyjątkowo długo u nas ten proces cyfryzacji trwał. I jak on przebiegał? W taki sposób, że jedyna nadająca satelitarnie ogólnopolska katolicka telewizja nie dostała tej koncesji. Bo trzeba było, przecież pamiętamy to wszyscy, ponad 175 marszy w całej Polsce organizowanych przez ponad chyba rok, właśnie w latach od roku 2012 do 2013, by domagać się koncesji dla tej jedynej ogólnopolskiej telewizji katolickiej. I to było naprawdę już kuriozalna sytuacja, przecząca tym wszystkim górnolotnym słowom gwarantującym wolność słowa, gwarantującym przez rządzących pluralizm w świecie mediów, gdzie było gołym okiem widać, jak nierówne jest traktowanie różnych stron po prostu dyskursu publicznego, gdzie strona lewicowa, liberalna miała media o najwyższej oglądalności, słuchalności czy czytelnictwie prasy, a media katolickie spychane były, media prawicowe także do narożnika, do tego, że jakoś tam niszowo mają sobie radzić. I kiedy pojawiła się możliwość naprawdę powszechnego dostępu do internetu, powszechnego rozwoju tej technologii, która pozwalała także na przekazywanie sobie nie tylko treści pisanych, ale także audiowizualnych, czyli filmów, materiałów audio, no to wszyscy uważaliśmy, że coś genialnego pojawiło się, bo mamy wreszcie internet, narzędzie, które każdemu z nas pozwoli po prostu na wymianę poglądów, na dyskurs publiczny, na taki temat, na jaki uznamy za stosowny, na rozprzestrzenianie się informacji tych, które dla nas, dla jakiejś części, dla każdego obywatela są po prostu ważne. I nikt nie będzie tego cenzurował, nikt nie będzie ograniczał zasięgu czy dostępu do, no bo po prostu to jest narzędzie darmowe, które my po prostu możemy użytkować. I w tym duchu rozwijaliśmy internet, rozwijaliśmy także różnego rodzaju media i portale internetowe. Pojawiały się różnego rodzaju treści, wierząc, że po prostu mamy do czynienia z narzędziem. Kimś, kto nam po prostu udostępnia, zresztą za darmo, technologię do tego, żeby realizować te ideały wolności słowa. Dziś właśnie ta iluzja, jak bańka mydlana, po prostu pęka, bo pojedyncze sygnały były przez te ostatnie lata, kiedy z zupełnie nieuzasadnionych powodów raz po raz właśnie blokowano czyjeś konta, zawieszano jakieś transmisje, kiedy znienacka po prostu pod pretekstem, którego nawet trudno zrozumieć, blokowano całe konto. Przypomnę ten taki kuriozalny przypadek, kiedy po homilii arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wygłoszonej w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, po prostu, której zacytował on wiersz mówiący o tym, że czekamy na ciebie, czerwona zarazo, byś wyzwoliła nas z czarnej śmierci. Cytat może troszeczkę niedokładny, ale taki był kontekst i zacytował ten wiersz, mówiąc, że dziś grozi nam tęczowa zaraza. Przecież te słowa wywołały taką burzę, że aż trudno sobie po prostu można było przewidzieć, że akurat te słowa w takim kontekście, z takiej okazji wygłoszone będą po prostu takie wywoływały rezonans społeczny, ale taki właśnie był. Radio Maryja na swoim koncie, na swoim profilu na YouTubie zamieściło całą tę homilię, żeby po prostu każdy, kto się tym interesuje, mógł do niej dotrzeć. I co się stało? Zablokowane zostało to konto błyskawicznie. Oczywiście ranga osoby, która wygłosiła homilię, protesty na prawo i lewo, które pojawiły się w sieci, także no, pozycja Radia Maryja, przecież to już jest bardzo poważne medium, wywalczyło sobie to miejsce w świecie medialnym w Polsce, więc sprawiło, że zostało to konto przywrócone, jakby odblokowane. Ale przecież to mogło spotkać każdego, bo enigmatyczne wyjaśnienie o naruszeniu regulaminu społeczności i potem takie jakby nic się nie stało, przywrócenie bez żadnego specjalnego wyjaśniania poza jednym, że popełnił ktoś, nie wiadomo kto i kiedy, jaki algorytm popełnił błąd, no pokazuje nam tylko jako taki jeden z wielu przykładów, że coś takiego w ogóle miało miejsce. I właściwie nam się to w całość, myślę, nam medioznawcom, nam dziennikarzom nie składało tak bardzo do właśnie tego stycznia 2021 roku, kiedy zablokowanie arbitralne kont z kilkudziesięcioma użytkownikami unikatowymi, prawda, milionów, kiedy kilkadziesiąt milionów ludzi obserwowało konto pana Trumpa na Twitterze czy Facebooku, no to po prostu pokazuje tylko, że to nie on jest tym głównym, który rządzi w takim razie. Tylko te władze sprawują ci, którzy są dziś właścicielami kont w mediach społecznościowych, właściciele mediów społecznościowych, Facebooka, Twittera, Google'a, YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje nam też, no niestety, że media nie są czwartą władzą. Stają się pierwszą, a może nawet jedyną władzą, skoro mogą w taki właśnie sposób postępować, wpływać na decyzje polityczne, no bo uniemożliwiając komuś kontakt z jego potencjalnymi wyborcami, no to właśnie w ten sposób pokazują. Nie będziesz się kontaktował, nie będziesz wiedział, twoja przyszłość jest nam znana, nie będziesz ponownie mógł być wybrany. Abstrahując już w tej chwili od jakby meritum tego sporu, to narzędzie jest po prostu bardzo niebezpieczne. Ten rodzaj takiego jednostkowego decydowania o tym, jakie treści mają się ukazać w przestrzeni publicznej, jakie nie, bo może to spotkać każdego polityka, każdy proces wyborczy, może w ten sam sposób rozstrzygana być każda debata publiczna i dlatego my też, myślę, tutaj w Polsce musimy uzmysławiać sobie, że takie zagrożenie istnieje, no i zastanowić się, co można zrobić, by się jemu przeciwstawić, by właśnie nie obudzić się w rzeczywistości, której mamy jeden, jedyny przekaz i nic więcej.
Media społecznościowe jak Twitter czy Facebook należą do korporacji, które w każdej chwili mogą zablokować danego użytkownika lub post pod sobie tylko wiadomym pretekstem. Co ciekawe, od lat pozwalają na istnienie kont społecznościowych dyktatorom, a usuwają konta organizacji prawicowych. Pani dyrektor wspomniała chociażby, jeśli chodzi o YouTube, o zablokowanie homilii księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, która została umieszczona właśnie przez Radio Maryja. I wspomnimy także chociażby o zablokowaniu przez Facebook filmu o niemieckim hitlerowskim obozie dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Został on zablokowany pod pretekstem, że miał mieć charakter polityczny. Pod wpływem nacisków został odblokowany, aby mieli dostęp do niego ci wszyscy, którzy chcą z tego skorzystać. Co ciekawe, widzimy, zauważamy, że ta lista tematów tabu na tych platformach społecznościowych błyskawicznie się wydłuża i co ciekawe, nie dotyczy ona polityki, gospodarki, ale dotyczy ona rodziny, obyczajów, dotyczy języka, to tych takich fundamentalnych spraw. W części krajów europejskich kwestie regulacji treści internetu są już mniej więcej unormowane, na przykład we Francji czy w Niemczech, u naszych zachodnich sąsiadów, chociażby to minister sprawiedliwości może arbitralnie podjąć decyzję, które treści trzeba z internetu wyeliminować i taka decyzja jest bezwzględnie egzekwowana. W Polsce prace nad ustawą dotyczącą regulacji treści publikowanych w internecie dopiero się toczą. Zdaniem pana doktora, na co w pierwszej kolejności powinna zostać zwrócona uwaga?
Pojawiła się taka inicjatywa ministra sprawiedliwości bodaj w zeszłym tygodniu, mająca na celu uregulować wolność i odpowiedzialność słuchaczy w mediach, telewidzów, telewizji, ale przede wszystkim internautów w internecie. Pojawił się projekt ustawy, który ma zagwarantować obywatelom Polski prawo do swobodnej wypowiedzi w internecie. I gdy tak przyglądałem się temu projektowi, tak głośno sobie zadałem pytanie, na ile polski rząd, polski parlament, polski aparat ustawodawczy jest w stanie zagwarantować prawo Polakom, obywatelom Polski, do tego, żeby taką wolność, swobodę wypowiedzi w internecie można było mieć tak arbitralnie. Myślę, że to jest bardzo skomplikowane i bardzo trudne zadanie, dlatego że jesteśmy właśnie taką globalną siecią, globalną wioską, gdzie niestety okazuje się, że faktycznie rządzą pewne korporacje, powiązane też z pewnymi siłami politycznymi. Każde z tych mediów ma jakąś twarz, ma jakąś filozofię, którą zwyczajnie propaguje, chce wspierać. To zresztą czyni i jako nadawca prywatny, jako właściciel prywatny ma do tego prawo. Na to też trzeba jakby zwrócić uwagę i mieć na to pewną perspektywę. To jest ważne. Z tego punktu widzenia nie dziwi mnie, choć oczywiście to jest bulwersujące, że na przykład Donald Trump stracił konto na Facebooku. To jest taki paradoks, że człowiek, który ma dostęp do czerwonego guzika z bombą atomową, tak, i ma ogromną władzę, także militarną na świecie, nie ma władzy, żeby mieć konto na Facebooku. Prawda? I to pokazuje pewną siłę, realną siłę dzisiaj mediów społecznościowych, ale też i tych gigantów korporacyjnych, którzy powijają sobie często nas, mówię także jako użytkownik tych mediów, wokół palca. Dlatego, że to nam się wydaje i to jest też chyba jedna z największych zasług, na które przyzwalamy też właścicielom mediów w ogóle, do tego, żebyśmy dali się często manipulować, a manipulator wtedy jest szczęśliwy i wtedy odnosi sukces, kiedy wie, że ten, kto jest manipulowany, nie zdaje sobie sprawy z manipulacji. To jest podstawowa zasada manipulacji. A my sobie nie zdajemy często sprawy, albo nawet gdzieś podprogowo, czy nawet świadomie wypieramy to, że ktoś nami manipuluje, bo nikt z nas nie lubi być manipulowany. Co więcej, często się obruszamy, jak mówimy komuś, że słuchaj, jesteś manipulowany, na przykład tego powodu, czy w taki sposób i tak dalej, więc się obruszamy. A tutaj media społecznościowe, szczególnie te algorytmy, które są, zasięgi, które mają poszczególne kanały, fanpage'e i tak dalej, to jest, no niestety, ale to jest pewna arytmetyka nastawiona raz na zasięgi w odpowiednich środowiskach. Do tego powiązana jest reklama, czyli biznes. Nie bez powodu jest tak, że nie wiem, wpiszemy buty zimowe w wyszukiwarkę i później na stronach różnych gdzieś te buty nam się pojawiają, takie czy inne. To jest pewien model, który ma doprowadzić do tego, że będziemy zwyczajnie zmieniać swoje myślenie z takiego właśnie wolnościowego, powiedziałbym, swobodnego, na często skierowane albo w stronę konsumpcjonizmu, zakupu konkretnych produktów, bo jeżeli ciągle będą nam się pojawiać jakieś produkty, to ta informacja podprogowa do nas będzie docierać i chcąc, nie chcąc, po prostu będziemy na nie zwracać uwagę. To jest normalne. Natomiast inna rzecz też jest taka, może bardziej groźniejsza i to też, myślę, ta sytuacja z Trumpem i te częste sytuacje związane z blokowaniem różnych stron. Tak, najczęściej właśnie gdzieś tych prawicowych, narodowych i tak dalej, ale też innych też, to trzeba przyznać, choć oczywiście nie współmiernie, absolutnie i często wyrywkowo, często też pokazowo, żeby uwiarygodnić mniej więcej ten przekaz, który często te media społecznościowe mają, że właśnie, o proszę, nie tylko prawicowych blokujemy czy usuwamy, ale też, bo tam się ktoś zdarzył, więc to jest taka trochę pokazówka, ale faktycznie to, co tutaj ci zwrócił uwagę, często, nie wiem, nawet Al-Kaida ma swój fanpage na Facebooku i nie jest blokowany, tak? Albo jacyś ekstremiści w Karabachu i tak dalej, to można przejrzeć, tak, i dotrzeć do nich. I często jakieś grupy paramilitarne czy terrorystyczne mają swoje fanpage'e i one są, tak? I nikt jakoś ich nie usuwa, albo bo co, nie łamią regulaminu, bo nie zachęcają bezpośrednio do śmierci. Jakich trzeba używać słów, czy do czego trzeba, o czym trzeba mówić, w jaki sposób trzeba mówić, żeby złamać regulamin Facebooka, tak, czy innych mediów społecznościowych. To jest bardzo takie subiektywne, to co się dzieje. I myślę, że właśnie ta sytuacja z Trumpem i to wszystko, co się dzieje, pokazuje, że trochę maski opadły, tak? A maska jest tu dobrym słowem. Nie chodzi mi w kontekście pandemii, ale pamiętacie państwo, co się działo nie tak dawno, parę lat temu, kiedy Unia Europejska chciała wprowadzić tę dyrektywę ACTA 2, prawda? I były wielkie protesty w Europie, głównie ludzi młodych, którym nagle zaczęła się palić czerwona lampka, że ktoś podniósł rękę na ich święte prawo wolności na internet. Ja myślę, że w ogóle żadne inne pobudki życia społecznego dzisiaj nie wyciągnęłyby ludzi na ulicę tak bardzo jak prawo do internetu i do tego, co się w internecie dzieje. Naprawdę, naprawdę. To nawet też co się działo ze strajkiem kobiet ostatnio, czy jakieś protesty społeczne, nie wiem, górników i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nijak się mają pod względem liczby, wielkości, zasięgu, intensywności protestów, gdyby ludziom dzisiaj powiedzieć, macie zakaz internetu, albo wyłączyć internet, albo zabrać im prawo do publikowania, do pisania, do kontaktu przez internet. I to się działo. Były takie epizody w krajach arabskich, prawda, gdzie właśnie był i tak jest ograniczony internet, ale gdy tam zamykano poszczególne media społecznościowe, ludność się buntowała, ale została szybko stłumiona. W państwach totalitarnych to jest codzienność, prawda? Dzisiaj w Chinach nie ma Facebooka, nie? Nawet wyszukiwarki Google tam nie ma, prawda? Są inne, alternatywne, które władza tam dopuszcza i daje możliwość korzystania z tych wyszukiwarek, natomiast jest jasny katalog zastrzeżonych stron, witryn i tak dalej. To gdybyśmy mieli w Europie, gdybyśmy mieli tutaj w Polsce, myślę, przy takiej świadomości Europejczyków dzisiaj i Polaków, to by był bunt. Naprawdę działyby się rzeczy, myślę, dantejskie, gdyby to robić. Czyli z jednej strony mamy taki gen wolności, ale z drugiej strony jesteśmy tak już wrobieni w takie złudzenie wolności w internecie, że to, co czytamy, to, co nam się pojawia, to, co nam się wyszukuje w wyszukiwarkach, w różnych stronach i tak dalej, to jest naprawdę jakaś areopag wolności. Nie, często to jest pewien algorytm. Owszem, znajdujemy różne treści, różne informacje, tylko one też są albo są gdzieś tak głęboko zachowane i niekoniecznie łatwo do nie dotrzeć, niż to, co wpiszemy hasłowo i wyskakuje nam na początku. I to jest pewien, mówię w cudzysłowie, sukces internetu dzisiaj, sukces mediów społecznościowych, że one mówią nam, czy pokazują nam to, co chcą w pierwszej kolejności. Naprawdę trzeba się wysilić, żeby znaleźć gdzieś pod tą pierwszą warstwą tej prawdy, w cudzysłowie, tych mediów społecznościowych i tych wyszukiwarek, żeby dokopać się do tej informacji, na której naprawdę nam zależy, która jest wartościowa. Ona gdzieś jest na 20, 40 nieraz stronie tej wyszukiwarki, to też gdzieś przykryta w taki sposób, że niekoniecznie możemy do tego dotrzeć. Więc dzisiaj, kończąc, można powiedzieć, że udało się Facebookom, Twitterom, wszystkim mediom społecznościowym, że tak powiem, dać złudzenie, że jest wolność, że jest możliwość wypowiedzi. Natomiast tak naprawdę jesteśmy w pewnym świecie, który jest w pewien sposób sprofilowany, tak zbudowany, żeby te reakcje i interakcje między nami były nastawione na pewien kontekst, ale żeby nie zabrzmiało to wszystko tak jakoś, nie wiem, smutno i strasznie. Ja myślę, że ci ludzie, tak jak my wszyscy, tworzymy też media społecznościowe, bo jesteśmy tymi członkami tych mediów, to tak naprawdę od nas zależy, jakie treści będą tam prezentowane, o czym będziemy pisać, jak będziemy się prezentować, o jakie wartości będziemy też walczyć w tym, co jest w tym dużym worku, jakim jest internet i w tej sieci, bo z tej sieci można wyłowić oczywiście same jakieś rzeczy, które są straszne, złe i niedobre, ale myślę, że jest bardzo dużo dobra. Trzeba o tym mówić, trzeba to publikować i trzeba zwyczajnie się tym chwalić i cieszyć, że jest szansa kontaktu z różnymi ludźmi, nawet po to, żeby była przestrzeń dyskusji, czego nam dzisiaj, myślę, bardzo brakuje. Takiej jasnej, rzetelnej, merytorycznej dyskusji. Oczywiście z emocjami też, bo nie da się ich wyłączyć, ale tak spokojnie, żeby porozmawiać o tym, co nas łączy, co nas dzieli, co nas różni i dlaczego. Tak, żeby zrozumieć drugiego człowieka, tę przestrzeń, która nas otacza, tych ludzi, którzy może inaczej myślą, prawda? Więc internet jest tutaj dobrą przestrzenią też do dialogu, rozmowy, poznawania siebie.
Wolność słowa w internecie to temat naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom za poczynione wprowadzenie. Wraz z nami są pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz pan dr Wojciech Wciseł, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dwa numery spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Numery do Państwa dyspozycji już za kilka chwil. Powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania z telefonicznym udziałem radiosłuchaczy. Wolność słowa w internecie, temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz pan dr Wojciech Wciseł, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Kłania się Robert ze Świętokrzyskiego, całe słuchacze audycji społecznych, politycznych. Tutaj mam, już z zaciekawieniem posłuchałem wprowadzenia, mam takie pytanie, które będzie taką refleksją, trochę powiedzmy adwokatem diabła będę przez chwilę, ale nie w złych intencjach. Mianowicie, no, wydaje mi się, że my jako uczestnicy tego życia w sieci, katolicy, no mamy taki kłopot, że troszeczkę nie mamy wyboru. Musimy grać na zasadach, jakie nam zostały narzucone. To znaczy musimy, no, uczestniczyć w tych wyszukiwarkach, w tych portalach, bo one są wiodące na rynku. Musimy w nich funkcjonować, dbać o to, aby nasze informacje, nasze strony funkcjonowały gdzieś w tych wyszukiwarkach. No, większość instytucji, większość osób, no ja osobiście nie, ale większość instytucji osób prowadzi swoje konta twitterowe, facebookowe. No nie mamy jakby wyjścia i jesteśmy, nie wiem, czy się mylę, może Państwo mnie tutaj wyprowadzą z błędu, na straconej pozycji. No, gramy na zasadach, na jakich twórca sobie wymyślił i on tutaj narzuca nam w pewien sposób swój światopogląd w tym znaczeniu, że publikuje treści, jakie chce, ponieważ jest to prywatna, bądź co bądź, czasem zapominamy o tym, instytucja, prywatny portal. No Facebook jest prywatnym wynalazkiem, pewnie Google też. I no właśnie, co możemy zrobić? Czy rzeczywiście jesteśmy na takiej straconej pozycji? Czy musimy w tym uczestniczyć i czasami no spokornie skłonić głowę i stwierdzić, no niestety, ten lewicujący, czy ten liberalny, czy ten wręcz antyklerykalny portal, no tak sobie wymyślił, zablokował naszą treść i nic nas nie poradzimy. Musimy się starać prowadzić swoje treści w internecie, może kiedyś przyjdzie czas na nie. Czy taka powinna być ta postawa, czy mamy inne możliwości? Może bojkot tych treści i dbać o to, aby być na innych portalach, na innych mediach, aczkolwiek no wiele z tych mediów dobrych, nazwijmy to oględnie, no jest bardzo daleko gdzieś w tych kategoriach w wyszukiwaniu i niestety wiodące są te, które no są jakie są, no wystarczy, statystyka nie kłamie, no Onet, WP, tego typu rzeczy, no niestety są tymi pierwszymi, gdzie społeczności pytają o informacje. To samo, no każdy chce być na Facebooku, no ja osobiście z przyczyn obiektywnych właśnie nie jestem, ale to jakbym nie istniał, kolega powiedział mi, nie masz konta na Facebooku, tak jakby cię nie było, tak parafrazując. Więc taka jest ta moja refleksja i pytanie, chętnie posłucham Państwa opinii. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Robercie, pozdrawiamy, dziękujemy również. Bardzo proszę.
Ja bym powiedział tak, znaczy to nie jest nic nowego, nie wiem, w przestrzeni medialnej. Tak jak obserwuję rozwój mediów od radia, od prasy najpierw, tak, druku, w ogóle, zawsze było tak, że te medium ktoś miał w ręku, tak, czyli radio, może tak, bo my dzisiaj patrzymy pod tym kątem tylko dlatego, że jest jakaś korporacja duża i tak dalej, bo to nas dotyczy, bo może bardziej jesteśmy tego świadomi, ale myślę, że od samego początku, jak media w ogóle istnieją, one zawsze były jakieś, to znaczy był właściciel, była jakaś linia jasna, że on, możemy powiedzieć, że kiedyś było inaczej, bo media były bardziej, nie wiem, pluralistyczne, ale może to też było tak, że manipulacja czy pewne przekazywanie treści i tak dalej było trochę na innym poziomie. Raz nadawcy, dwa odbiorcy. Nie byliśmy pewne rzeczy świadomi, więc uważaliśmy, że może było lepiej. Zawsze jest jakiś czas i ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że kiedyś było lepiej, czy kiedyś było gorzej, a że taka młodzież była kiedyś, a dzisiaj jest inna. Nie, mamy po prostu konkretne czasy i konkretne odniesienie. Co mieliby powiedzieć? Jeszcze pójdę dalej. Apostołowie 2000 lat temu powiedzieliby też, co za czasy. W ogóle dajcie spokój nam. To w ogóle to nie jest dobry czas na głoszenie, nie wiem, słowa Ewangelii i tak dalej. A tutaj Jezus powiedział im, idźcie i głoście. I poszedł święty Paweł, prawda? I miał te areopagi swoje i wchodził w takie środowiska, gdzie absolutnie go nie chcieli słuchać. Nie? I przecież ilu chrześcijan przepłaciło życiem i kiedyś i dzisiaj płacą życiem za to, że głoszą właśnie na przykład dobrą nowinę, Ewangelię. Prawda? I dzisiaj, odpowiadając panu na pytanie, co robić? Czy bojkotować? Powiem nie. Dlatego, że w zdecydowanej, no może nie w zdecydowanej większości, ale na pewno duża część tych ludzi, którzy są dzisiaj na Facebooku, na Twitterach, na Twitterze i na YouTube wszędzie tak naprawdę korzystają z internetu, to są chrześcijanie, tak? Katolicy też i tak dalej. Więc nie bojkotowałbym środowiska, w którym też my jesteśmy, tylko zwyczajnie trzeba działać. Na takich warunkach, na jakich możemy, na jakie pozwala ten, nie wiem, portal, to środowisko, w którym się znajdujemy i po prostu robić swoje, bez względu na to, czy jest dobry wiatr, czy zły, czy on bardziej sprzyja, czy nie. No najgorsza rzecz, którą możemy zrobić, to się zniechęcić, powiedzieć, że jesteśmy bezradni, bezsilni i w ogóle nic nie da się zrobić i siedźmy i płaczmy. Nie, no właśnie nie. Myślę, że czasy, kiedyś to było, dzisiaj to jest. Właśnie tak trzeba na to spojrzeć. Mamy swój czas, jest tu i teraz. I pomyślmy, ja, pan, państwo, jak to słuchacie, co możemy zrobić, żeby było po prostu lepiej. Ja wiem, że to w tych globalnych rozważaniach, gdzie mamy naprzeciwko siebie jakieś ogromne działo, wydawałoby się jakąś machinę, która po prostu jedzie i mieli wszystko i tak dalej, jesteśmy bezsilni, bezradni, bo sam tak bym się czuł, gdybym wiedział, że tylko ja jestem, nie wiem, tutaj i chcę walczyć o wolność słowa, o jakieś wartości, które są dla mnie ważne i tak dalej.
Ale wokół... Czy można wejść panu w słowo, panie doktorze, i dopowiedzieć? też, też coś.
Tak, jasne.
Tak, jasne. No, dziękuję, bo po prostu chcę, że tak powiem, zgadzając się z panem, odpowiedzieć też naszemu panu słuchaczowi na pytanie, że nie jesteśmy i zapewnić, że nie jesteśmy na straconej pozycji jako uczestnicy tego życia w sieci. Właśnie nie bojkot, nie absolutnie, ale po prostu trzeba jakby zabiegać też o to instytucjonalnie. Po prostu jako osoby zawodowo zajmujące się mediami też mamy do tego pewne obowiązki, tak pan doktor jak i ja, żeby po prostu nie tylko z pozycji takiej osobistej, prawda, pojedynczej to robić, ale także zaproponować pewne rozwiązania systemowe. I właśnie na to chciałabym zwrócić uwagę, że nie jesteśmy bezradni, nie jesteśmy na straconej pozycji i wcale nie postuluję tutaj jakiegokolwiek ograniczania swobody wypowiedzi komukolwiek w internecie. Nawet jeżeli bym się z nim miała fundamentalnie nie zgadzać, to absolutnie mam do tego prawo. My zagwarantujmy sobie ochronę tej wolności właśnie w sieci przed tą samowolą tych gigantów, starając się na przykład zabezpieczyć w Polsce. Jeżeli mówimy właśnie o tym projekcie, o którym też pan doktor wspomniał, Ministerstwa Sprawiedliwości, to tam są dwa bardzo ważne dla nas rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, procedura odwoławcza. W sytuacji, w której ktoś właśnie, nie wiemy kto, czy algorytm, czy osoba reprezentująca tych gigantów internetowych zablokuje nasze konto pod pretekstem, którego nawet nie znamy, a wystarczy, przypomnę, dwa ostrzeżenia i mamy utratę wszystkich treści, które do tej pory opublikowaliśmy, no to dzisiaj nie ma żadnej procedury odwoławczej. Nie mamy szans, jesteśmy w ich rękach, w tej prywatnej firmy, więc fajnie byłoby, dobrze byłoby, gdyby udało się doprowadzić do sytuacji, w której ta procedura odwoławcza stanie się realną, możliwą dla Polaka. Na przykład tak jak w tym projekcie, który nie jest jeszcze procedowany w parlamencie, ale już jest projektem konkretnej instytucji, jaką jest Ministerstwo Sprawiedliwości, mówi się o 7 dniach, prawda? O 7 dniach decyzji i tylko elektronicznym obiegu dokumentów. To bardzo ważne. I druga sprawa, prosta rzecz. Nie wolno usuwać treści z mediów społecznościowych, które nie naruszają prawa. Nic więcej, prawda? Nie trzeba żadnej wielkiej cenzury, żadnej specjalnej instytucji, tylko prosta sprawa. Nie wolno wam usuwać treści, które nie naruszają polskiego prawa. I w momencie, gdybyśmy chociaż te elementy mogli wprowadzić w życie, to już mamy jakiś rodzaj gwarancji tej naszej wolności słowa i nie jesteśmy tak bardzo, właśnie jak tutaj pan powiedział, na straconej pozycji. Nie musimy na tej pozycji straconej być. I wydaje mi się, że warto byśmy właśnie tego typu rozwiązania mogli jako osoby zajmujące się mediami wspierać, popularyzować, pokazać tę ścieżkę zwykłym też użytkownikom właśnie internetu, że na tej straconej pozycji nie są. Dziękuję za to, że mogłam powiedzieć to, co myślę.
Dziękujemy również pani dr Jolanta Hajdasz oraz pan dr Wojciech Wciseł są naszymi gośćmi w temacie wolność słowa w internecie. Prosimy bardzo, halo.
Niech to będzie pochylenie z Chrystusem, a ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Siema, ojcze Dawidzie i Szymurze i tak pięknie po ulasku pozdrawiam pana doktora i chyba panią profesor Jolunię. Co chciałem powiedzieć? Troszkę się denerwuję, bo takie tematy są, to po prostu mi się źle robi. Powiem tak. I pięknie pozdrawiam ojca dyrektora, chcę głosował na wtedy trwam.
A telefonuje?
Proszę, przepraszam, ja coś z Chicago. Powiem tak. Tak, ojciec dyrektor często powtarza, że właśnie, tak, Maksymilian Kolbe powiedział. Jeśli my mamy media, mamy wszystko. Co chcę powiedzieć? Zawsze będę mówił, ja będę na w Radiu Maria, że polski rząd pierwszy się powinno chycić za media. To, co media robią, to głowa nie tam. Popatrzmy, co oni robią z ojcem dyrektorem. Co robią z kapłanami? Co robią z księżmi? I tak nieraz ojciec dyrektor mówi i nie boję się powiedzieć. Może nie wszyscy dziennikarze. To są najemnicy. Nie chcę się tu rozgadywać, bo temat rzeka. A co do Donalda Trumpa? Powiem tak, bo tam jemu tam zamknęli ten Twitter. Ale my tu mamy radia chicagowskie, nie do radio, nie tylko Radio Maria, tylko mamy też tu 3 radia. No i też są zapraszeni goście, eksperci. No i jeden właśnie taki, oni są republikanem, ozna Donalda Trumpa osobiście. On jest nieraz zaproszony. I co on powiedział? Powiedział tak, że media no, wcale nie mamy, te wszystkie to są przekupione, lewicowe. I nie dziwmy się, że Donald Trump przegrał wybory. Bo to wszystko lewicowe po prostu przekupione. To po prostu jego chcą zniszczyć. Ten gościu, on jest znany jest, nie wiem jak się nazywa. Po prostu oni chcieli Trumpa zniszczyć. On przegrał wybory, to był jeden sekret w Ameryce.
Mhm. Jasku, a już nie chce się rozgadywać. Bardzo dziękujemy. Z tym, że my nie rozmawiamy dzisiaj o wyborach, prawda?
Ale mogę jeszcze coś powiedzieć?
Tak.
No mówię, że okej, nie chcę się rozgadywać. I mówię jeszcze, powtarzam jeszcze raz, że za media powinno się chycić rząd, bo to, co media robią, to głowa nie ta. Bóg zapłać z Panem Bogiem, Mario.
Z Panem Bogiem, Panie Jacku. Pozdrawiamy. Prosimy bardzo. Panie doktorze.
Jeśli mogę cokolwiek skomentować tutaj głos naszego słuchacza, to oczywiście serdecznie go pozdrawiam, ale absolutnie jak najdalej od tego, żeby rząd brał się za media, to już nie tędy droga. Dzisiaj trzeba po prostu obnażać medialne manipulacje, pokazywać różnego rodzaju interesy, które mediami rządzą, bo przecież media też mają swoje interesy, swoją politykę i strategię, którą prowadzą. Pokazujmy właścicieli mediów, pokazujmy to, że media mają narodowość i w jednej sytuacji właśnie no, będą miały swoje zdanie, ale niech mają możliwość w przestrzeni publicznej zabierania głosu. Dajmy też równe szanse różnym podmiotom, które będą mogły posiadać media właśnie dostępu do sieci, do internetu, do odbiorców. Odbudujmy ten pluralizm medialny, który no, przynajmniej w Polsce próbowali budować przez w ciągu ostatnich kilku lat poprzez próby chociażby dekoncentracji mediów, czy już nie mówię nawet repolonizacji, bo one się nie powiodły, co nie znaczy, że były bezzasadne, czy były po prostu zupełnie jakieś chybione. To, że za pierwszym, drugim podejściem nie wszystko udaje się w dzisiejszym świecie zrealizować, nie znaczy, że sama idea jest niedobra. Więc trzeba pewne rzeczy robić, ale tutaj takie instytucjonalne wkraczanie rządu, powiedzmy, niech zrobi porządek z mediami, to już nie ten czasy, to już się przynajmniej nie tędy droga. Dajmy raczej wszystkim równe szanse i wtedy po prostu myślę, że będzie możliwy ten rodzaj wymiany poglądów, o który nam chodzi, który po prostu gwarantuje wolność słowa każdemu podmiotowi, każdemu obywatelowi.
Tak, tutaj jeśli można, absolutnie zgadzam się z panią doktor, to jest tak, że te różne próby, które były zresztą historyczne w ingerencji władz w struktury medialne, w budowanie struktur medialnych, no to właśnie tak się kończą, że to jest upadek po prostu mediów czy dziennikarstwa w ogóle, bo niestety każda władza, bez względu na to, z której jest strony i skąd pochodzi, zawsze ma zakusy na to, żeby tak zwyczajnie z tych mediów używać i korzystać też dla swojej tak, korzyści, mówiąc krótko. Więc tutaj te mechanizmy, które są ustawowe i tak dalej, owszem, one mają zapewnić, to co pani doktor mówi, równy dostęp. I tak naprawdę chyba o to nam tylko chodzi i medioznawcom, i tak naprawdę tym, którzy używamy mediów, żebyśmy mieli dostęp do różnej informacji, takiej naprawdę, bo to, co się dzieje właśnie, i przykład Facebooka to potwierdza, czy Twittera, jego blokowanie i tak dalej, to, że już brak dostępu do informacji już jest, już czujecie Państwo, pewną nierównowagą, tak? To jest pewne zaburzenie sytuacji, która powinna być normalna, że ja mam ochotę powiedzieć inne zdanie niż może wszyscy, ale mam taką możliwość i ta możliwość to jest wolność. Oczywiście przy poszanowaniu godności innych osób, nie wchodzeniu w życie tych osób, nie stworzenia jakiegoś niebezpieczeństwa czy po prostu dobrego imienia, zagrażanie temu dobremu imieniu innym osobom. Więc tutaj właśnie wtedy jest demokracja dojrzała, kiedy ma takie mechanizmy wypracowane, kiedy w tym worku medialnym, w tej przestrzeni medialnej mieszczą się wszyscy. Mają do tego dostęp i tak jak my możemy tutaj rozmawiać na antenie, tak, Radia Maryja i mówić swój pogląd,
też mają potrzebę inni wypowiadania gdzie indziej. Oni do nas nie przyjdą, znaczy tutaj, na tą audycję, oni mają swoją. A mi się marzy, jako medioznawcy, też taka przestrzeń, gdzie naprawdę spotkamy się w różnym towarzystwie, gdzie będziemy mogli normalnie, tak powoli, spokojnie porozmawiać, zwyczajnie z sobą poznać się, bo często to jest to, że znamy się tylko z interpretacji, a interpretacje dają dziennikarze. Dziennikarze, którzy są w takiej, a nie innej stacji, w takiej, a nie innym radiu. Często informacja, którą my dostajemy jako odbiorcy mediów, to nie jest informacja, tylko to już jest pewna interpretacja dziennikarska według pewnego filtra, który ten dziennikarz sobie nałożył, więc tutaj jest problem, a może to jest źródło, że powinniśmy szukać odpowiedzialności przede wszystkim u ludzi mediów. Odpowiedzialności za słowo i szukanie prawdy. Wiem, że to takie może jest górnolotne i gdzieś wydaje się jako idea pewna fix tego, co mamy w przestrzeni medialnej, ale proszę mi wierzyć, znam wielu naprawdę uczciwych i rzetelnych dziennikarzy, świetnych fachowców, specjalistów, często w wąskich dziedzinach, ale tak znających się na rzeczy, że naprawdę żadna władza nie jest im straszna. I to są osoby, które trzymają się i są dziennikarzami od 10-20 lat, bez względu na to, jaka władza przychodzi, odchodzi i tak dalej, ale oni są po prostu dobrzy. Są dobrzy dlatego, że są rzetelni. I to jest, myślę, pewien ideał, jeżeli możemy tak go gdzieś narysować i wskazać, takiego dziennikarza i takich mediów, które są po prostu dobre, są rzetelne i szukają prawdy, bez względu na to, kto z której strony mówi jak. Więc to jest coś, o co można, nie wiem, prosić rząd, o co można wymagać od rządu, od ustawodawców, od tych, którzy powinni nam zabezpieczyć właśnie wolność w internecie, w mediach w ogóle, żeby dali możliwość rzetelnego, prawdziwego dziennikarstwa, na którym możemy po prostu jako odbiorcy mediów polegać.
O wolności słowa w internecie rozmawiamy podczas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. 21 minut po godzinie 22. Naszymi gośćmi są pani dr Jolanta Hajdasz oraz pan dr Wojciech Wciseł. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Marcin z Warszawy. Ja tu chciałem bardzo podziękować. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana doktora i panią prezes, pozdrawiam, którą miałem kiedyś przyjemność na Rakowieckiej spotkać na jednej z mszy świętych. Świetny temat, tylko po prostu mnie aż zatyka, bo nie wiem, co powiedzieć, więc ja tak spróbuję może konstruktywnie. Ja sobie tak myślałem, bo to są rzeczy, o których teraz myślimy cały czas, prawda? Pomyślałem sobie, czy nie należałoby spróbować stworzenia takiego ponadnarodowego, nie wiem, globalnego portalu internetowego, który miałby, co ważne, własne serwery, bo to jest klucz, i własne sieci światłowodowe. Być może sieci takich portali, prawda? Bo jeśli będzie jeden, no jeśli taka sieć będzie ze sobą współpracowała, to być może uda się jakby przykryć działalność tamtych ludzi, którzy mają ogromne ilości pieniędzy, jak wiemy, te pieniądze mają ich tyle, że mogą ich bardzo dużo stracić, prawda? Czyli mogą nas przykryć tymi pieniędzmi, zamknąć nam usta, choćby właśnie technologicznie, prawda? Wyłączając nas, prawda? Jest jeszcze jedna rzecz ważna, moim zdaniem, w Polsce, prawda? Bo to jest jakby sprawa polska, ale sprawa bezpieczeństwa narodowego, prawda? My nie mamy narodowego, strategicznego operatora telefonii, jakim była TPSA kiedyś, prawda? Zostało to sprzedane, nie będziemy, wszyscy wiedzą jak, nieelegancko. W Niemczech jest Deutsche Telekom. Gdyby ktoś, bo to jest następny element tego, gdyby ktoś wyłączył strukturę nadajników Emitel, która też jest prywatna, to jesteśmy bezradni. Nie ma telewizji publicznej, nie ma telewizji Trwam, szczególnie, że to zdaje się, że to są różne te multipleksy i można tak zrobić, że publicznej nie będzie i Trwam nie będzie, a tamte będą. Tak zresztą chyba było w grudniu, że gdzieś tam nie było słychać, ale to jest jakby inna sytuacja, czyli taka próba. No generalnie, to jest tak jak Herbert pisał, prawda? To jest kwestia dobrego smaku, tylko że tych ludzi, którzy rozumieją, co to jest ten dobry smak, jest coraz mniej. Prawda? No hedonizm, używanie życia, przyjemność, honor, odpowiedzialność, passé. Mieć, nie być. No i to jest propagowane w tym wszystkim. Tak sobie myślę, że moglibyśmy na przykład, bo tu pan doktor mówił, zresztą tak optymistycznie pan doktor mówi, a ja myślę, że pan doktor troszeczkę mówi naiwnie, no ale może naiwność nie jest czymś złym, tylko być może pan doktor nie jest jakby... Nieważne. Stacja Netflix to jest... Ja sobie to spróbowałem wynotować. Moim zdaniem szkodliwa i śmiertelnie trująca stacja, która daje Panu Bogu świeczkę, a diabłu daje, można powiedzieć, gromnicę, prawda? Bo tam pojawiają się takie, jakieś takie, może nie perełki, ale jakieś takie punkty, że tu jakiś o księdzu Jerzym był podobno świetny film, ktoś napisał, że świetny. No tak, ale pojawiają się rzeczy, które obrażają każdego chrześcijanina, prawda? Nie będziemy mówić, bo wiemy, prawda? I teraz to jest, ja to porównuję do czegoś takiego. Każdy, kto ogląda to, je tu fantastyczny, pyszny tort, ale popija sobie to, powiedzmy, nie wiem, wodą z szampa, z gnojówki. Czyli jest, dla mnie jest to niezrozumiałe. Nie rozumiem ludzi, którzy to tolerują to, prawda? No nie wiem, można powiedzieć, że mądry pies nie je kiełbasy od wroga, bo może być zatruta, prawda? No i taka jeszcze mi myśl przyszła do głowy, że dlaczego oni tak bardzo nienawidzą chrześcijan i chrześcijaństwa, bo na tle dobra, które chrześcijaństwo ze sobą niesie, bardzo dobrze widać zło, prawda? Jeśli nie będzie, nikt nie będzie miał odniesienia, prawda, do dobra, to zło nie będzie widoczne, czyli będzie można robić wszystko. Oczywiście wiemy z Fatimy, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję i że szatan przegra. No wiemy to, bo tak powiedziała. Ale ja tak sobie myślę, żeby było optymistycznie. Zgodnie z myślą świętego Ignacego z Loyoli musimy pracować, jakby wszystko zależało od nas i modlić się, jakby wszystko zależało wyłącznie od Pana Boga. I jak to zrobimy? No ja myślę, że będzie dobrze, no ale na razie jest ciężko. Przepraszam, że tak długo. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również, panie Marcinie. Pozdrawiam. Bardzo proszę. Rozpocznijmy od pani dyrektora.
Jeśli mogę się odnieść do wypowiedzi pana Marcina, za którą bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam uczestnika naszych mszy świętych na Rakowieckiej w intencji wszczęcia procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka i beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. Różne zresztą tam są intencje. Bardzo to jest budujące, że co miesiąc tam udaje się jednak sporej grupie ludzi spotykać. Do naszego tematu, to chciałam właśnie powiedzieć o Netflixie. Tutaj to jest portal, prawda, internetowy, który oferuje bardzo wysokiej jakości seriale, filmy fabularne, filmy dokumentalne. To jest, ma właśnie taki tylko jedną taką cechę, że potrafi w bardzo wypaczony sposób pokazywać wartości chrześcijańskie, wartości ważne dla nas, bardzo rozmiękczać ideowo sytuację na przykład związaną z obroną tradycyjnych wartości takich jak rodzina, jak relacje damsko-męskie, jak właśnie stosunek do różnych takich bardzo nowoczesnych pojęć jak ideologia gender, ideologia LGBT i tak dalej, czy nawet rozwiązły styl życia, bo promuje to na wszelkie możliwe sposoby. To nie jest tylko i wyłącznie biznes, bo myśmy właśnie patrzymy na tego typu przedsięwzięcia, jakby ktoś chciał na tym tylko i wyłącznie zarobić. Ale trzeba sobie uzmysłowić, że tam jest coś więcej i coś głębiej, ponieważ na przykład wielokrotnie większe są budżety seriali, filmów dokumentalnych, czy właśnie filmów fabularnych, które są robione na potrzeby właśnie Netflixa, na potrzeby tych właśnie na potrzeby internetu, wielokrotnie wyższe niż w tych mediach tradycyjnych. One rozmachem po prostu imponują i mogą wręcz spowodować taki rodzaj zawrotu głowy, że tak błahy temat, pseudohistoryczny nieraz, jest obudowany tak fantastycznymi środkami wyrazu, tak fantastycznymi po prostu efektami specjalnymi, których no, nie można się doprosić, nie można znaleźć, by robić rzeczy bardziej wartościowe. To nie dzieje się po prostu przypadkiem i to, że przeciętny użytkownik Netflixa może nie mieć tego nawet świadomości, że serial o charakterze historycznym, nie ma nic wspólnego z prawdziwą historią i poznaje po prostu z tego portalu właśnie tylko i wyłącznie jakiś rodzaj elementu, jakiś rodzaj fragmentu tej historii. Może zgadzają się bohaterowie główni i główny wątek. wątek, ale już wszelkie niuanse, wszelkie wyjaśnienia niekoniecznie, no to nie ma tego świadomości, więc trzeba po prostu o tym mówić, chociażby w takich mediach tradycyjnych, tam gdzie damy radę, tam gdzie będzie można, w mediach także społecznościowych, gdzie będziemy mogli publikować to, co myślimy, domagać się tego trzeba jak najbardziej, właśnie po to, żeby obnażać takie i obnażać tego typu mechanizmy. Bez tego, bez tej informacji po prostu jako użytkownicy mediów jesteśmy bezbronni. I jeszcze jedna uwaga do wypowiedzi pana Marcina. Powiedział pan, że kluczem są serwery i kluczem jest sieć światłowodowa do tego, by budować alternatywę do mediów społecznościowych, na przykład takich jak Facebook. Oczywiście tak, pełna zgoda. Wcale nie jest łatwo to na poziomie nawet takiego ogólnopolskiego, że tak powiem, pomysłu, jakim mogłoby być budowa własnych serwerów. To już jest chyba trochę za późno, żebyśmy dali sami radę, a losy komunikatora, losy portalu Parle pokazują, że jednak to, kto ma w rękach te serwery, ma znaczenie, bo wypowiedziano, prawda, dzierżawę tych serwerów Parle, kiedy okazało się, że jest to portal prawicowy, konserwatywny, alternatywny do Twittera. I więc no, jesteśmy w dosyć takim newralgicznym, myślę, o media i no, trzeba właśnie sobie to uzmysłowić, że te nasze zabiegi, by ochronić wolność słowa w sieci, są naprawdę ważne, żebyśmy po prostu nie stracili bezpowrotnie tego, co dzisiaj mamy, z czego korzystamy.
Jeśli można, dwa zdania. Ja tak być może, panie, jak pan Darek mówił, jestem naiwny. Tak, czasami pewnie tak. Bardziej może ufny i jakby jestem przekonany w pewną siłę, którą jesteśmy w stanie wzbudzić w sobie, w środowisku, w miejscu, gdzie jesteśmy. Gdyby tak pierwsi chrześcijanie patrzyli, że całe Imperium Rzymskie jest przeciwko nim, to by chyba nic nie osiągnęli. Nie byłoby jak jest rozwoju Kościoła i różnych wspólnot, które się dzieją i są, żyją i są bardzo mobilne. To tak, to być może. To należy tak jakby krytycznie na to spojrzeć, że ta walka jest nierówna i trzeba szukać nowych narzędzi, nowych metod, nowych serwerów i tego, co jest. Natomiast jakby pod tym względem jestem realistą. Wiem, że to jest niemożliwe, absolutnie. Pewne dzisiaj siły kapitału, które są w świecie, funkcjonują, one absolutnie nie będą takie, jakie byśmy chcieli, zgodne z naszymi wartościami. To tutaj nie ma się co łudzić, że my jako, nie wiem, obrońcy pewnych wartości jesteśmy w stanie się skrzyknąć i zbudować czy serwery, czy sieci. Takie próby, zobaczcie państwo, były po 1989 roku. Była, nie wiem, pomysł na różną sieć radiową też, która miała te wartości przenosić, dystrybuować dalej. Niewiele z tego wyszło, dlatego że ten kapitał jest niewspółmierny. Oczywiście tutaj pani doktor wcześniej mówiła bardziej historycznie, jak to się rozwijało i też można powiedzieć, że układ, nie wiem, Magdalenki jakoś też zaprogramował czy podzielił ten tort medialny, dając, nie wiem, jakiś kapitał jednej czy drugiej grupie, która miała pewne bonifikaty, to też bonusy z tego powodu i było im na pewno łatwiej rozpocząć działalność niż środowisku, nie wiem, prawicowemu, solidarnościowemu, tak siłą rzeczy. Natomiast ja myślę inaczej, że tam, gdzie my jesteśmy, tam, gdzie my pracujemy, tam naprawdę, jeżeli wokół nas zbierzemy ludzi, którzy mają siłę, żeby w tych małych środowiskach przeciwstawić się jakiejś dużej machinie, to naprawdę takie ziarnko nieraz jak wpadnie, jak macie państwo, nie wiem, laptop albo aparat jakiś i zdarzyło się może państwu kiedyś być na plaży i taka mała drobinka piachu wpadła gdzieś ten duży mechanizm aparatu, obiektywu, napędza to kłopoty temu mechanizmowi. Więc ja myślę, że takie oddolne często działania, pokazując pewną aktywność, bo to, co może nas jakby zniechęcać, też to pasywność, takie pogodzenie się z tym, że właśnie tak jest, że nie jesteśmy w stanie już nic zrobić absolutnie, bo Google, bo Facebook i tak dalej.
Nie, no to trzeba robić to, co jesteśmy w stanie, to, co możemy zrobić w tym swoim środowisku. Ja też myślę, kiedyś był taki kazus, że tworzyły się na przykład zespoły chrześcijańskie czy katolickie, czy różne właśnie jakieś, nawet media katolickie i tak dalej. Dobrze, że one są bardzo potrzebne, tak jak profil Radia Maryja. Absolutnie tutaj jest przestrzeń w społeczeństwie, przestrzeń medialna dla takiego medium. Natomiast ja sobie myślę tak, czy na przykład gdyby wieszać na drzwiach taką informację, że tutaj jest piekarz katolik i bułki, które robi, są katolickie. Czy to by coś zmieniło? Czy ten piekarz, który piecze, najlepiej jak umie te bułki, sprzedaje po prostu, ale zgodnie ze swoimi wartościami, a o tym nie mówi, ale po prostu dobrze żyje i te bułki się bronią tym, że one są dobre i mają taki smak pyszny, że ludzie po prostu chcą to robić, chcą to kupić i chcą to korzystać z jego produktów. To będzie największa obrona. Nie zawsze musimy się jakoś tym, myślę, obnosić. Ważne jest to, jak żyjemy, z jakimi wartościami, co mówimy, jakich ludzi wokół siebie gromadzimy i czy gromadzimy na tyle, żeby być silni. Ja mówię, nie jestem fantastą i wiem, że kapitał tak naprawdę jest w stanie nas wyłączyć, ten zachodni, z tą ideologią całą, wyłączyć tam sieć, serwery i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, niech wyłącza, prawda? Nie umrzemy z tego powodu, że będziemy pozbawieni informacji, będziemy szukać informacji gdzie indziej, choć nasze życie na pewno się skomplikuje. Ale to też nie jest koniec świata, myślę, że będziemy w jakimś takim padole zupełnie bez sensu informacji. Czy jesteśmy w stanie zbudować takiego, nie wiem, prawicowego Google'a, Facebooka i tak dalej? Myślę, że nie. Myślę, że jest już za późno. Jest tak dużo osób wciągniętych zwyczajnie w ten model komunikacji, który jest dzisiaj, że to już jest proces, który w jakimś sensie jest nieodwracalny. Jesteśmy tak wciągnięci, trochę uzależnieni też od tych mediów, od samej sieci internetu, że dzisiaj szukanie jakichś zupełnie środowisk alternatywnych dla tego, co jest dzisiaj w internecie, jest już trochę niemożliwe, tak myślę, tak to oceniam, że naprawdę musimy nauczyć się zgodnie z tym, co jest nam bliskie, co ważne w tym świecie, który jest, i o niego walczyć. I to jest chyba pewien klucz, który być może trzeba podjąć i zdać sobie z tego sprawę.
Dziękujemy. Wolność słowa w internecie to temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja na zegarach 22:36. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Jan z Lubelskiego. Tak, chciałem z jednej strony zgodzić się z panem doktorem, który mówił o tworzeniu pewnych małych inicjatyw oddolnych, co zostało zaniedbane w ogóle generalnie w Polsce, bo wszystko się skupiło na tych mediach, które są duże, ale kłamstwo ma jedną słabą stronę, jeden taki słaby punkt, to znaczy potrzebuje szczelności. Musi być bez przerwy powtarzane i zawsze dąży do tego, żeby nie przedostało się jakieś słowo czy zdanie prawdy. Jest to słaby punkt kłamstwa, który można, jak gdyby, który na korzyść jakoś działa. No, na przykład dlatego Radio Maryja i telewizja Trwam od samego początku były tak skrajnie, brutalnie atakowane, bo ktoś kiedyś zrobił plan medialny i one te małe inicjatywy, te ziarenka najpierw, potrafiły urosnąć i zrobić wyłom w pewnym zaplanowanym sterowaniu informacyjnym, tak? Czyli to jest pewien taki kierunek. Natomiast trochę mnie martwi to, że jest jednak duża różnica między dorosłymi a młodzieżą, bo my mamy pewną skalę porównawczą, pewne rzeczy przemyślane, natomiast ta młodzież, która ma dzisiaj 20 lat, ona już się wychowała w pewnym monopolu medialnym, czyli Facebooka, Google, YouTube, teraz Netflix jest z kolei taki najbardziej atrakcyjny i oni nie znają innego świata alternatywnego i to jest trochę martwiące. Natomiast nie zgadzam się z tym, że to, że one są prywatne, to mają prawo do czegoś. Nie, bo państwa zawsze walczyły z monopolami i to nie jest tak, że jakiś producent samochodów na przykład może innych jak gdyby zniszczyć i czy nie dać dojść do głosu innym markom. I taki Facebook czy Twitter korzystają właśnie, czy Google, YouTube, że są światowymi monopolistami i już nawet były takie zamysły, prezydent Trump nad tym myślał, żeby je obowiązkowo, tak jak się działo, jeżeli chodzi o różne kartele, monopole w Ameryce już w przeszłości, podzielić. I wtedy to jest ich słaby punkt i wtedy oni przestaną być tacy mocni. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Anie, serdecznie pozdrawiamy. Pani dyrektor, proszę bardzo.
Trochę się niezręcznie czuję, że za każdym razem ja pierwsza, jak tutaj też mogę oddać pole panu doktorowi, żeby mógł się jako pierwszy też odnosić do różnego rodzaju głosów, więc może następnym razem zrobimy odwrotnie, bo tutaj nie chciałabym mieć tej uprzywilejowanej pozycji. Natomiast ja się tutaj z naszym słuchaczem bardzo zgadzam i bardzo za ten głos dziękuję. Absolutnie tak jest. Kłamstwo, powiem więcej, propaganda potrzebuje szczelności, potrzebuje monopolu informacyjnego. I każda, nawet mała, niewielka inicjatywa po prostu, która burzy ten monopol, która obnaża właśnie i kłamstwo, i tę propagandę, jest na wagę złota, jest bardzo cenna dla wszystkich odbiorców. W ten sposób udawało się obalać komunistyczną propagandę. To, że mieli komuniści w swoich rękach wszystkie możliwe media, a wystarczyło niewielkie jakieś drugoobiegowe prawda, wydawnictwa, czy zagraniczna rozgłośnia, która nadawała treści istotne wówczas dla Polaków, no to okazywało się, że tak naprawdę ten monopol pęka. Obnażane są kłamstwa i ludzie temu nie wierzą. Mają swój rozum, zaczynają myśleć, włączają myślenie i myślę, że tak samo jesteśmy troszkę dzisiaj w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o tę młodzież. Im trzeba dostarczyć do tego internetu, do tych portali, do tych właśnie ścieżek, które sobie niechcący wyrobili przy naszej bierności przez te ostatnie lata naszej dorosłych, żeby po prostu zauważyli, że mogą być manipulowani, że mogą być właśnie prowadzeni jak za rączkę przez różnych mikroinfluencerów w sieci, którzy po prostu podsuwają im treści wcale dla nich niekorzystne, wcale które nie są dla nich po prostu, nie opisują w prawdziwy sposób świata, nie podsuwają ich tych wartościowych rzeczy, nie podsuwają ich właściwego sposobu na życie i wybrania tej drogi, która sprawi, że pod koniec swojego życia będą mogli je uznać za cenne, wartościowe, owocne, za udane po prostu. Ja jestem troszkę o wiele większą, znaczy może nawet nie troszkę, większą optymistką niż pan doktor, tutaj współuczestnik naszego programu, bo uważam, że trzeba budować swoje media, że trzeba przełamywać ten monopol tych wielkich koncernów, nawet jeżeli dzisiaj wygląda to na jakąś utopijną walkę i na pewno jakby nie widzimy możliwości tworzenia własnych portali, bo nie mamy serwerów i do nich, pan mówi, nie dojdziemy, nie damy rady, no to próbować trzeba. Nawet na bazie tego, co jest, tworzyć coś, po prostu, co będzie alternatywą, rozwijać te media, które są tak wartościowe, jak właśnie media, chociażby właśnie koncernu, media, Radio Maryja i Telewizji Trwam, tutaj duży cudzysłów ten koncern, prawda, ale chodzi mi o wspierające się ze sobą media, po to właśnie, żeby tego typu treści mogły być obecne w przestrzeni publicznej, jak bardzo to jest ważne. Wystarczy czasem jednak pokazanie, że dyskutujemy o jakichś sprawach, o jakichś problemach i już się okazuje, że ta reszta nie może zamykać oczu na ten problem, że musi też ten temat poruszyć, więc ten, myślę, efekt kuli śnieżnej, który tak w mediach często opisujemy, niech się właśnie dzieje także na polu tych wartości, które nam są bliskie. Nie poddawajmy się i tutaj też chciałam właśnie słuchaczowi za ten głos po prostu serdecznie podziękować.
22:42. Na zegarach na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Wolność słowa w internecie. Naszymi gośćmi są pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz pan dr Wojciech Wciseł, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, panią doktor, pana doktora.
Szczęść Boże, witam pana.
Właśnie tutaj pan Marcin.
Mamy przyjemność.
Jan ze Śląska. Pan, nie chciałbym tutaj co do pana Marcina, bo sam pan Marcin akurat bardzo adekwatne rzeczy tutaj poruszył. Natomiast tam ten wcześniejszy słuchacz, to ja bym się absolutnie z tym nie zgodził, co tutaj wypowiedział, bo to tak jakby wyglądało na to, że ktoś po prostu wystarczy, że tylko coś zacznie mówić i im będzie głośniejszy, tym więcej po prostu, że, a jak będzie siedział na miejscu, nic nie robił, to po prostu jest zupełne przeciwieństwo. No niekoniecznie tak jest, bo czasem właśnie te media pokazują te właśnie tam odzwierciedlenia w tych stronach internetowych, tych społecznościowych, że właśnie tam nawet o jedną kwestię można się poróżnić. Jeden będzie mówił, że to jest plutokracja, drugi, że timokracja, trzeci, że ochlokracja, a jeszcze ktoś inny powie, że to jest jakaś garantokracja albo jeszcze może coś. O jedną kwestię się można, to nie jest tym rzecz, żeby właśnie tylko mówić po to, żeby... O, przepraszam, coś mi się włączyło. Już nie wiem, czy my się słyszymy dalej.
Panie, nie prosimy o meritum wypowiedzi.
No właśnie, ja chciałem tylko podać taki konkret jeden, mógłbym podać więcej. Idzie pewna audycja, na przykład, no znana jest jako ruch New Age, nie? Przedstawia nam to, tamto, powstanie Ziemi i tak dalej. I na końcu, proszę sobie wyobrazić, jest podany, to oczywiście nasz wspaniały papież i poprzednik też chyba określił jakoś konkretno synkretyzm, prawda? To się nazywa synkretyzm. Ale ja tylko dokończę. I na końcu tej audycji, ja oczywiście bym to jeszcze bardziej dosadnie podał, jest podany wers, to znaczy jest wymówiony wers z Księgi Rodzaju. Ale ktoś, kto jej nie czyta, nie wie, że jest podany wers, natomiast nie jest podany tak, jak jest właściwie rozdział, na przykład sen i wers, ponieważ wprawdzie ten wers nie istnieje, a jest dokopulowany.
Dziękujemy.
Dokopulowany do tego, żeby pasował. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Janie. Pozdrawiamy. Panie doktorze.
Tak, no myślę, że to jest też pewne spojrzenie bardzo, bardzo takie trzeźwe, realne tego, co się dzieje. I tutaj absolutnie tak, można powiedzieć, że to jest wchodzenie w pewien obszar, który dzisiaj jest zastrzeżony, ale nie bezradny. To, co państwo mówiliście, co pani doktor wcześniej mówiła. Ja też jestem za tym, żeby tam, gdzie jest to możliwe, gdzie jesteśmy w stanie tworzyć media, absolutnie, czy nawet w internecie, radia internetowe, fanpage, przecież to też jest wartościowe i to też pokazuje pewne bogactwo społeczności, która jest ważna, która ma ważne wartości, która im jest wierna. I w ten sposób też zwyczajnie może pokazywać inne oblicze świata niż to, które lansują media tak zwane mainstreamowe. Wcześniej ten termin się gdzieś ukuł i on dalej funkcjonuje. Na co bym zwrócił ja jeszcze tutaj uwagę, tak jak państwo słucham za te głosy, które państwo tutaj mówicie, bardzo dziękuję. To jest faktycznie ta przestrzeń pewnej różnicy, którą mamy trochę pokoleniowej. Trochę ci z nas, którzy jeszcze pamiętają świat bez telefonów komórkowych, jeszcze inaczej patrzymy trochę na media, z większym dystansem, nie z taką naiwnością, jak często dzisiaj młodzi ludzie, a mam z nimi kontakt często gdzieś w salach wykładowych, w spotkaniach i naprawdę tu jest duża, nie powiem przepaść, ale duża odległość między pewnymi między spojrzeniem na pewną rzeczywistość medialną. Młodzi ludzie często sobie nie wyobrażają dzisiaj pewnej rzeczywistości, funkcjonowania bez wyszukiwarek, bez takiego bezpośredniego kontaktu, co też zmienia model w ogóle naszego kontaktowania się. To, że ktoś do kogoś napisze i oczekuje od razu odpowiedzi. No, kiedyś, jak pamiętacie państwo, pewnie jeszcze czekanie na połączenie międzymiastowe to były godziny, prawda? I to się czekało. Pokazuje pewną perspektywę, dlatego żeby ująć też pewne różnice nawet w postrzeganiu mediów i w rozumieniu mediów dzisiaj, przez młodych ludzi i nas, starszych jeszcze, choć sam stara się absolutnie nie czuje i tutaj nawet jak mamy 60 czy 70 lat, to też mamy pewne świeże spojrzenie, bo bardziej dojrzałe, prawda? Pewne mądre spojrzenie na pewne zjawiska i sytuacje, które się dzieją, ale to jest tak jak rozwija się technologia, tak jak się rozwinęła w ciągu tych 30 lat istnienia internetu, a wcześniej też telewizji kolorowej, chociażby tych platform, do których mamy dzisiaj dostęp. To jest pewne inne spojrzenie, zupełnie inne rozumienie mediów. Tutaj ta edukacja medialna, o której wcześniej mówiliśmy jeszcze, jest niezwykle istotna, żeby pokazywać te przestrzenie, gdzie jest naprawdę duże niebezpieczeństwo dla młodych ludzi, dla pewnych środowisk i tak dalej. Także, żeby oni sami się nie zatracili w tym, co pokazuje chociażby pandemia i nie wiem, masz ze strachem nieraz myślę o tym, co będzie po pandemii, na zasadzie wrócenia do normalnego funkcjonowania, do kontaktów. Czy będziemy umieli tak znowu zbliżyć się, jak było wcześniej? Myślę, że tak, bo człowiek jest jednostką społeczną i nie potrzebuje aż tutaj jakichś większych impulsów do tego, żeby być blisko. Natomiast na pewno będzie to dużo trudniejsze niż wcześniej, kiedy aż tak dużo tych mediów i społecznościowych, i tych platform internetowych było w naszym życiu. Więc tutaj pewne zrozumienie mediów, tutaj na to bym położył akcent, jest niezwykle istotne, ale kto ma znowu uczyć, prawda? Jak pokazywać, gdzie są te wzorce dobrych mediów, jeżeli ich nie wypracujemy, jeżeli o nich nie będziemy mówić i nie będziemy przede wszystkim o nie walczyć, a walczyć, znowu wrócę do tego, co mówiłem na początku, trzeba w środowisku, w którym po prostu funkcjonujemy, w którym jesteśmy, w tych naszych małych środowiskach, grupach, społecznościach, tam gdzie jest to możliwe, oczywiście szukając alternatyw gdzieś poza, tak żeby budować coraz większą i coraz silniejszą tą naszą wspólnotę i społeczność.
Dziękuję. Na dnie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie wolność słowa w internecie na zegarach 22:50. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Chciałbym się podzielić taką myślą, którą mam w sercu od dłuższego czasu.
Witamy pana bardzo serdecznie.
A Michał, jestem spod... jestem Michał spod Warszawy. Chciałbym się podzielić taką miłość, taką myślą, która w moim sercu jest od dłuższego czasu. Marzy mi się lepsza komunikacja wspólnot świeckich, również między też zakonnymi sakrament i właśnie konsekrowanymi, aby mogły lepiej po prostu współpracować ze sobą w jakichś dziełach, sytuacjach, projektach. W ogóle, żeby to było takie też z czasem, jakby się udało, oczywiście zaczynając od takiej małej jakby komóreczki gdzieś tam, żeby to było większe gdzieś tam w stronę no, międzynarodowej współpracy. Niezależnie od charyzmatu tej wspólnoty, bo każda wspólnota w charyzmacie może współpracować z inną, bo jesteśmy jakby noga, ręka, to potrzebują siebie nawzajem. I taki pomysł mi z serca jest od 4 lat, żeby stworzyć jakąś taką platformę współpracy, komunikacji między ludźmi, chrześcijańską, katolicką, taką moderowaną, mądrze moderowaną, żeby te informacje nas nie zasypywały, nie były jakieś takie niepotrzebne, trochę nas nie wprowadzały w jakiś zamęt, żeby to też jakoś po prostu było to mądrze rozprowadzone w tym sensie. Przede wszystkim, żeby to poukładać sobie też wspólnoty jakoś tak pod względem rejonów, które by chciały brać takiej współpracy, w takiej też i modlitwie wspólnej. Wtedy jakby wiadomości szybciej się rozchodzą i też są zweryfikowane. Jakby ktoś się sprawdza, nie wypuszczane są takie wiadomości, które są fake newsami, które mogą kogoś tam jakoś zmylić. A taki niezależny ośrodek właśnie by się przydał, zwłaszcza do wspólnot, które jakoś tam posługują w świecie też, czy to modlitwą, czy to właśnie, to też ogólnie dla chrześcijan byłoby dobre. Takie jest moje marzenie też, nie tylko właśnie ta platforma internetowa, która mogła być, ale też taka platforma współpracy na co dzień, spotkań, żeby to było też takie, że nie tylko suche informacje, ale też współpraca międzyludzka właśnie.
Dziękujemy, panie Michale.
Tym chciałem się podzielić.
Pozdrawiamy i życzymy, aby przekuwać te pragnienia w czyn. Pani dyrektor, proszę bardzo.
No dokładnie tak, tak jak tutaj ojciec powiedział, jeśli do tego właśnie pomysłu, który słuchacz nam zaprezentował, miałoby się odnieść, to tylko po prostu kibicować. Nie potrafię powiedzieć, czy taka platforma jest tak bardzo potrzebna wspólnotom zakonnym czy innym, bo nie zgłębiałam tego tematu, ale myślę, że tutaj słuchacz akurat wie, możemy się na niego zdać i czy realne jest jej powstanie, też nie potrafię tak jednoznacznie odpowiedzieć, ale można tylko tego typu inicjatywom po prostu kibicować, żeby powstawały, żeby ich było jak najwięcej, bo wymiana myśli, wymiana poglądów zawsze przynosi dobro, przynosi, rozwija nas wszystkich, nawet jeśli nie zawsze jesteśmy przekonani od razu do jednego czy drugiego poglądu, mamy jakiś sceptycyzm do tego, to sam fakt dyskusji może spowodować, że po prostu umocnimy się w naszych przekonaniach, znajdziemy argumenty, które będą trafiać do innych, więc nie trzeba się na tę dyskusję zamykać. Ona w tej przestrzeni medialnej powinna się po prostu móc toczyć i ja tam jestem głęboko przekonana, że dobro na pewno się obroni, prawda się obroni i ona się nie musi bać tej konfrontacji, tylko dajmy jej szansę, pozwólmy jej zaistnieć w przestrzeni publicznej i wtedy po prostu na pewno zwycięży. Więc tutaj tego typu inicjatywom, o których pan wspominał, tylko można kibicować.
Dziękujemy. Wolność słowa w internecie, temat naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych, antena Radia Maria. Naszymi gośćmi są pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz pan dr Wojciech Wciseł, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 22:55. Za kilka chwil powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania. Wolności słowa w internecie podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna Częstochowy. Proszę Państwa, chciałabym zwrócić jeszcze uwagę oprócz internetu na taką sprawę jak dystrybucja tych dobrych dobrej prasy, na przykład naszego dziennika, żeby był dostępny na stacjach Orlen, które są polskie stacje, prawda? PSS z Połem też nigdy nie ma tam naszego dziennika, ani na Poczcie Polskiej, a przedtem był nasz dziennik na Poczcie Polskiej, jak również LOT będzie w końcu po pandemii mógł latać samoloty i też powinien być tam nasz dziennik i inne prawicowe pisma, a nie, już nie powiem które. Bardzo proszę też się zainteresować tymi dobrymi gazetami, żeby mogły być dostępne przynajmniej w tych polskich instytucjach. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Anno. Również serdecznie dziękujemy za ten podjęty głos. Nasi drodzy goście, proszę o słowo komentarza.
Jeżeli można, tak. Tak, jasne, to jest prawo demokracji, prawo właśnie tej wolności, o której dzisiaj mówimy, żeby docierać rzetelnie, uczciwie z treścią, która jest dla nas ważna i żeby była po prostu taka możliwość. Dobre tytuły, dobra promocja, to na pewno pomaga w dotarciu z pewną ideą do tych, którzy właśnie, czy to na stacji benzynowej, czy w różnej sieci sklepów osiedlowych też i tak dalej, czy w jednym słowem tam, gdzie ludzie są, żeby można było wybrać to, co się chce, ale też można wybrać nie przez to, że ktoś narzuca, ale przez to, że jest możliwość wyboru takiego konkretnego tytułu, to myślę, jest absolutnie bezwzględnie ważne. Teraz tak, jeżeli Orlen, myślę, jest otwarty na tego typu periodyk, to czemu nie? Myślę, że to jest wskazane tak, żeby docierać z ideą do różnej grupy osób, także podróżujących.
Dziękuję. Bardzo proszę. Halo.
Halo?
Tak.
Już można, tak?
Bardzo proszę.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie szanownych gości i ojca prowadzącego. A z tej strony kłania się stały słuchacz Andrzej z parafii Więcbork, diecezja bydgoska, tak sąsiednia. Słucham tego programu właśnie też i tak myślę sobie, że może bym się podzielił też swoimi takimi spostrzeżeniami. Mianowicie tu musiałbym zacząć od tego, że jestem też członkiem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. No, represjonowany też właśnie za tak zwaną bibułę, bo zajmowałem się w latach 80. w stanie wojennym kolportażem niezależnych wydawnictw tak zwanego drugiego obiegu spoza cenzury. No i cóż, no, kiedy no, wiele lat po tak zwanych przemianach Okrągłego Stołu w jednej z lokalnych gazet zamieściłem swój tekst, w którym oceniłem, że dla mnie stan wojenny to się jeszcze nie skończył, trwa nadal. No i stwierdziłem, że ci różni działacze opozycji zaangażowani w tworzenie właśnie mediów spoza cenzury w drugim obiegu, no naiwnie uwierzyli w to, że jak ogłosiła pewna aktorka 4 czerwca 89 w Polsce skończył się komunizm, no i wierząc w to dość szybko wyrzucili, pozbyli się tak zwanych sit, czyli prostych, prymitywnych przyrządów do drukowania bibuły. No, rzekły metodami takimi chałupniczymi gdzieś na strychach, garażach i tak dalej. No, cóż powiedzieć, no tutaj pamiętam te przemiany po właśnie tak zwanym Okrągłym Stole, jak ludzie wyciągali ręce z entuzjazmem, wczytywali się w pewną taką nowo powstałą wielką nakładową gazetę, która nawet miała w podtytule logo Solidarności, które tam po jakimś czasie zniknęło z pewnych powodów. No i cóż, no tutaj wydaje mi się, że wiele racji miał ojciec dyrektor Radia Maryja, kiedy przed wielu laty, jeszcze bodajże w latach 90. niejednokrotnie powtarzał na antenie Radia Maryja, że po tak zwanym Okrągłym Stole to powstała, jak to określono, taka jakby nowa formacja intelektualna, taka określana umownie jako tak zwana nowa naiwność, zaznaczeniem dlaczego nowa, w odróżnieniu od tej starej, która w okresie PRL-u kazała ludziom wierzyć w socjalistyczny raj. Także reasumując, no sentymentem wspominam te lata, kiedy krążyła ta bibuła, drukowało się to gdzieś tam po garażach, no ale mieli ludzie dostęp i to sobie cenili, że nawet jak miałem kilkunastu stałych takich prenumeratorów, to regularnie tam wpłacali drobne kwoty na pokrycie kosztów tych materiałów, papieru i tak dalej. Klisz. No dzisiaj to już są zabytki, na szkoda, bo tak jakoś tutaj te minione lata po Okrągłym Stole jednak no zdają się potwierdzać, że w tych moich ocenach coś chyba jest jest na rzeczy. No.
Panie Andrzeju.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy również serdecznie. Pani dyrektor.
Ja również serdecznie pozdrawiam pana Andrzeja i chciałam podkreślić ogromną wagę tych właśnie takich działań medialnych w tamtych latach, powielaczy i po prostu drukowanych ulotek czy wydawnictw właśnie bezdebitowych, bez pozwolenia, tych, które przełamywały monopol informacyjny i w czasach przed Okrągłym Stołem i tuż później, kiedy po prostu trzeba było otwierać oczy i pokazywać właśnie nam wszystkim, że niekoniecznie ten komunizm tego 4 czerwca 89 się skończył. I myślę, że te tradycje po prostu niestety raz po raz trzeba po prostu kontynuować. Dziś przy użyciu, wracam do tego naszego głównego tematu, dziś przy użyciu internetu, narzędzi, które są, domagać się tego, żeby treści, które nam są bliskie, które dla nas są ważne, były po prostu w przestrzeni publicznej, tam, gdzie dziś ludzie z tych mediów korzystają. Dziś nie sięgajmy i nie twórzmy, nie róbmy ulotek drugoobiegowych, jak bibułę właśnie w latach 80., bo po prostu te ulotki, chyba nawet nie wiem, czy ktoś by chciał przeczytać, bo innych narzędzi szuka, gdzie indziej szuka informacji, właśnie w sieci. My musimy dostarczyć tych prawdziwych, dobrych, wartościowych rzeczy, prawdziwego opisu świata, właśnie do internetu i domagajmy się tego, żeby nam to umożliwiono. Łaski nikt nie robi, prawda? To nie są, ja wiem, że to są prywatne firmy, ci giganci internetowi, ale cały świat budował tę potęgę, im pozwalając na to, żeby na przykład scalali moce przerobowe serwerów dostępnych na przykład w Stanach Zjednoczonych, także po to, żeby wszyscy mogli z tego korzystać, żeby to było dostępne dla każdego, nie tylko dla tego, kto akurat ten monopol mógł wtedy utworzyć. Więc no dzisiaj po prostu egzekwujmy to, co oni sami głosili, mówiąc o tym, że dostarczają narzędzie absolutnie służące wolności słowa. I więc jakby biorąc sobie właśnie za punkt widzenia, za punkt odniesienia właśnie działalność takich osób jak pana Andrzeja, drukującego i kolportującego w latach 80. ulotki, za które przecież mógł dużą cenę zapłacić, bo i więzienie groziło, i grzywna groziła, i utrata pracy groziła, więc było trudniej jeszcze niż dzisiaj, a wtedy państwo daliście radę, no to my dzisiaj musimy dać radę też.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta ze Szczecina. Chciałam się przyłączyć do uwagi i wniosku jednej z ostatnio słuchaczek, która mówiła, że właśnie tą prasę polskojęzyczną, polską właściwie, no jak typu Nasz Dziennik i inne tego typu są niedostępne zupełnie. Ja jestem zmotoryzowana, że tak powiem, to jeżdżę wielokrotnie po różnych, mając nadzieję, że dostanę czy na poczcie, czy z POŁ-em, którym się staram zaopatrywać po to, żeby wspomagać polskie gospodarstwa. Niestety są niedostępne, no po prostu niedostępne. W jednym ze sklepów takich prywatnych, gdzie otrzymują podobno 2 egzemplarze, no to czasami się zdążę i dostanę. Także nie wiem, jaka to jest możliwość, ażeby jednak poprawić tę dystrybucję. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Elżbieto. Dziękujemy również, Panie Doktorze.
No ja tu bym zwrócił uwagę na chociażby dystrybucję tygodników katolickich poprzez parafię. Jasne, teraz to jest wszystko zachwiane przez pandemię, ale właśnie tygodnikiem najczęściej czytanym w Polsce tygodnikiem opinii jest Gość Niedzielny przez to, że ten kanał dystrybucji jest sprawny, jest, on tak funkcjonuje, prawda, przez parafię i dociera bezpośrednio do klienta. Więc tutaj ta grupa to jest, czy ten kanał dostępu do informacji, jakim jest dzisiaj internet, ale też i ta tradycyjna metoda wydawania gazet ciągle jeszcze ważna. Chociaż, wiecie państwo, tak sobie myślę, jak mówiliśmy tutaj, jak pan Andrzej mówił o tym kolportażu, tych bibułek i tego wszystkiego. Dzisiaj faktycznie ulotki to już jest coś, co znika tak naprawdę. Długość życia ulotki, jak się czasami żartuje, to jest długość życia tyle, ile potrzeba, żeby trafiła do kosza od momentu, kiedy się ją dostanie. To tak z tych ulotek, które otrzymujemy gdzieś na mieście. Niestety tak jest. Niestety. Przenosi się wszystko do internetu. Ja myślę, że dużo dobrego też, te tygodniki, o których tutaj mówimy, czy nasz dziennik, to jest dużo dobrego. Inne media mogą zrobić właśnie w internecie, dystrybuując te treści w przestrzeni internetu, bo tam dzisiaj głównie jest ten deptak, jest to przejście ulicą i tam nie dostaniemy ulotki, ale dostaniemy pewną treść, pewną zajawkę, jeżeli będzie atrakcyjna, jeżeli będzie ciekawa w swojej formule, ale przede wszystkim będzie broniła się treścią, to ludzie wejdą dalej. Wejdą na tę stronę, wejdą, poczytają te artykuły i tak dalej, i tak dalej. Pan Andrzej i inne osoby, które często właśnie narażały swoją pracę, byt, często też i życie, to byli prekursorzy wolności w dystrybucji pewnych informacji. Dzisiaj można powiedzieć, że są nimi często blogerzy, którzy przekazują dobre, wartościowe treści. Nie muszą to być często, ale najczęściej treści sponsorowane, jak się potocznie myśli. Często są to pasjonaci, którzy łączą się wokół jakiejś idei, grupy. Niech to będzie jakieś gotowanie, które będzie miało pyszny smak i to ludzi nakręca i to jest coś, co motywuje do wspólnego działania, pokazuje sens, że tam może być dobrze, może być śmiesznie, a przy tym porozmawiamy może o czymś wartościowym. To wszystkie grupy pasjonatów wokół jakichś tematów, rybołówstwo, tak, rowery i tak dalej, to wiemy, ile tych grup jest. To można tak naprawdę dzisiaj stworzyć pewną społeczność wokół idei, wokół pasji, ale przekazać im też dobre wartości. I tutaj nie będziemy mieli już bibułek. Mam nadzieję, że do takich scen i takich historii już nie będziemy wracać, ale niech ten internet będzie na tyle dostępny dla nas wszystkich, żebyśmy mogli te treści, które są ważne, po prostu dostać, do nich mieli dostęp i żeby też można było z tymi kanałami dystrybucji docierać to, o czym tutaj właśnie mówimy w tej audycji.
10 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie wolność słowa w internecie. Naszymi gośćmi są pani dr Jolanta Hajdasz oraz pan dr Wojciech Wciseł. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbigniew z Bielawy. Proszę gości, proszę ojca. Takie pytanie. Jakiej narodowości są media? Przecież wszystko i kapitał, i wszystko ma swoją narodowość. To może zabawmy się, pobawmy się, zapytajmy się, jakiej, czy na przykład media w Ameryce, tak, w takim wielkim imperium, czy te media zostały zdominowane przez pewną nację, która spowodowała, że Ameryka ma problemy z demokracją? Czy te media w Ameryce właśnie też są, mają swoją narodowość? Może zapytajmy. No, chyba oczywiste na przykład, tak, że te wszystkie media internetowe są pewnej narodowości. To może tak. A w Polsce Gazeta Wyborcza, pan Gazeta Wyborcza dalej, czyli pan Miśnik, pan Urban, pan Geremek, który oczywiście już nie żyje, no to może nie mówię, ale dalej, pan Soros, tak? Ci wszyscy, jakiej są narodowości? Jakiej narodowości są na przykład, właśnie, jakiej narodowości jest liberalizm, socjalizm, komunizm? Te wszystkie ideologie, które są tworzone, właśnie ten gender, no, mnóstwo tych teraz ideologii, tak? Kto te ideologie tworzy? Czyjej narodowości są te ideologie? Bardzo świetnie, chyba najlepiej, jakie do tej pory słyszałem, świetnie to zdefiniował, na czym polega lewicowość, co to jest lewicowość. Nasz laureat pokojowej literackiej Nagrody Nobla, Czesław Miłosz, zdefiniował, co to jest lewicowość. I proszę to sprawdzić w książce pana Łysiaka, Waldemara, Salon. Tak, to jest Salon, jeden, Salon, dwa i Salon, czyli Rzeczpospolita Kłamców. Sam właśnie Czesław Miłosz powiedział, co to jest lewicowość. Lewicowość to jest żydowskość umysłu. On powiedział, że on ma żydowski umysł. I teraz mówimy o wolności słowa. Czy państwo czasami dyskutując właśnie o tych prywatnych mediach, które posiadają właśnie żydowski kapitał, żydowską narodowość, czy państwo się w ten sposób jakby nie wystawiają na określenie, że jesteście antysemitami. Przecież Radio Maryja w Kanadzie już zostało zaatakowane, tak? Przecież cały, jakiej narodowości jest masoneria, jakiej narodowości są na przykład właśnie globaliści, właśnie Coca-Cola, Levi's czy Levi's, nie wiem, Nestle, no właśnie te firmy internetowe, tak, pan Zuckerberg. No, państwo dzisiaj mówili o tych firmach, tak? Jakiej to narodowości jest? I teraz dziwimy się, a jeszcze na przykład Szabataj Lewi, czyli ten twórca satanizmu, czyli Żyd, tak? Czyli tutaj widzimy, że poruszając te tematy, wystawiamy się na antysemicko. I zaraz Gazeta Wyborcza napisze w poniedziałek, czy we wtorek, czy w tygodniu, że Radio Maryja zajmuje się właśnie tematami, atakuje i niszczy w Polsce demokrację. Czyli demokracja jest wtedy, kiedy jest lewicowa, tak? Czyli żydowskość umysłu, cała lewicowość, cała ta, jak już teraz się powtarzam, czyli co możemy zrobić? No co może? Stwierdzamy tylko, że media mają swój kapitał. I teraz, i już wracając do tego, od czego zacząłem, czyli Ameryka ma problem z demokracją, ponieważ została zagrożona przez kapitał, który, Hollywood, tak? Czyli całe imperium MTV, Hollywood, to też ma chyba swoją narodowość, tak? Jakiej narodowości jest aktorzy, nie wiem, reżyserzy, ci wszyscy wielcy, cała ta finansjera? No właśnie, ona posiada narodowość żydowską, więc czy będziemy walczyć z nacją żydowską? No chyba nie. Czyli to jest jakby walka Goliata, Dawida z Goliatem. Czy jesteśmy na straconej pozycji? Raczej wydawałoby się, że tak, ale przecież mamy Ewangelię. Nie trwóżmy się. Dążymy do Chrystusa. A jeśli Żydzi się nie nawrócą, nie wiem, no pewnie się nawrócą, bo ostatecznie wszyscy zostaną doprowadzeni do Chrystusa, więc no póki co musimy być cierpliwi. I nie wiem, no może jakąś formę bojkotu przyjąć, tak? Nie kupować na przykład, nie wiem, wybierać takie produkty, które mają raczej katolicką, nie wiem, chrześcijańską narodowość, tak?
Panie Zbigniewie, dziękujemy serdecznie, tak. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Panie doktor, wsłuchując się w wypowiedź pana Zbigniewa, czy to nie jest zbyt duże uogólnienie sprowadzać wszystko do konkretnej narodowości i utożsamać pewien rodzaj właśnie rzeczywistości, które pan Zbigniew wypowiadał?
Ja troszkę powiem szczerze, że mój ciasny umysł białej kobiety nie ogarnia wszystkich wątków, które poruszył pan Zbigniew i nie pokuszę się nawet o jakieś specjalne uogólnienie czy komentarz, żeby do tego się po prostu odnieść. Natomiast myślę, że to nie są problemy, jakby, które w ten sposób byśmy mogli, analizując, po prostu w prosty sposób rozwiązać na tym poziomie, na którym my wszyscy jesteśmy, w tym miejscu, w którym każdy z nas się znajduje. Więc jeżeli mówimy na przykład o, szukamy odpowiedzi na to pytanie, które zadał pan Zbigniew, w jakiej narodowości są media, to nie ma na to jakiejś prostej odpowiedzi, której w przestrzeni publicznej można udzielić i zgłębić. Natomiast bardzo prosto można powiedzieć, jaka jest rezydencja podatkowa niektórych mediów i tutaj już odpowiedź jest bardzo prosta, bo w Polsce mamy, prawda, bardzo dużo działającej w przestrzeni publicznej mediów zagranicznych, bardzo zupełnie po prostu swobodnie rozwijających wszelkiego rodzaju działalność medialną od wielu, wielu lat i budujących swoją pozycję i ekonomiczną i co za tym idzie merytoryczną, rynkową w sposób absolutnie nieograniczony. Podmioty polskie po prostu nie miały takiej możliwości działania. Byliśmy przecież po czasach komunistycznych zupełnie zapóźnieni, nie mając dostępu do technologii, do papieru, do maszyn drukarskich, a później nawet do komputerów, bo to przecież konsekwencje tego były przez lata. Więc tak naprawdę dzisiaj w Polsce pytanie, jakiej narodowości są media, można powiedzieć, gdzie płacą podatki, jakie państwa są, jakie
podmioty medialne czyją są własnością, bo nawet ta prosta odpowiedź na pytanie, tak oczywiste i do znalezienia w każdym KRS-ie, pozwala nam pokazać, że troszeczkę z tym naszym rynkiem medialnym coś jest nie tak, że jest na pewno spora grupa podmiotów, która jest uprzywilejowana, była uprzywilejowana i tę uprzywilejowaną pozycję sobie wypracowała i dzisiaj utrzymuje, i taka grupa, która musi dopiero w jakikolwiek sposób próbować nawiązać choć trochę rywalizację o walkę o dostęp do audytorium, walkę o dostęp do ludzi, o ich uwagę, o ich poświęcony mediom czas. Więc na pewno jest to zagadnienie, na którym warto się po prostu dzisiaj pochylić, także po to, żeby po prostu wiedzieć, z jakimi rodzajami mediów mamy do czynienia, nie eliminując ich, powtarzam, w przestrzeni publicznej, nie tędy droga. Nie bojkot, bo chyba to nie miałoby większego sensu, choć każdy z nas na tym swoim poziomie może czytać i słuchać i oglądać naprawdę to, co chce, jest wybór, ale właśnie nie jakiś taki, nie widzę tego, żebyśmy globalny jakiś czy ogólnonarodowy bojkot sobie tutaj zaprogramowali, który przyniósłby więcej pożytku niż szkody.
18:19 minut po godzinie 23:00, czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, proszę. Prosimy o wyciszenie radioodbiornika, bo inaczej będzie nam bardzo trudno porozmawiać.
Halo.
Tak, bardzo proszę.
Już. Halo. Teraz dobrze?
Bardzo dobrze.
No, Wiesław z Pomorza. Ja chciałem właśnie też...
Panie Wiesławie, prosimy o niesprawdzanie tego, czy pan jest na antenie, czy nie jest pan na antenie, tylko prosimy o zabranie głosu.
Ja nie sprawdzam się, tylko już mówię właśnie, bo przedstawiłem się.
No nie, trudno nam, panie Wiesławie, będzie porozmawiać, jeśli będzie radyjko włączone. Zatem bardzo proszę o to, żeby wyciszyć przed wejściem na antenę, bo inaczej to jest to po prostu nierealne, żebyśmy mogli spokojnie porozmawiać. O to bardzo proszę. To się u nas nic nie zmienia od początku radia w tym temacie. Halo, bardzo proszę.
Już można?
Już można, bardzo proszę.
To ja tylko przyciszę radio, tak?
Tak,
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Beata z Polski Południowej. Chciałam pozdrowić serdecznie ojca prowadzącego i dwie zaproszone osoby, zwłaszcza, że kiedyś parałam się troszeczkę dziennikarstwem, ale to było bardzo, pisywałam do Głosu Katowickiego i pracowałam trochę w RFI, Sekcja Polska. Tam przewinęły się również tematy, które mnie dotyczą, bo w czasach Solidarności również starałam się pomagać w Radio Solidarność. Tam troszeczkę zbierałam cegiełki na pierwsze wolne wybory. Także to wszystko mnie dotyczy, a sprawa wolności, no cóż. Ja kiedyś zabierałam głos, mówiłam, jaka jest moja sytuacja, tylko że niestety nie przychodzi to na antenie. Wydawało mi się, że skoro jestem katoliczką, to dostanę jakąś pomoc w znaczeniu, że kiedy mam dowody na to, co mi zrobiono w Polsce, a mam niestety chipa militarnego i nie mogę zasiąść do komputera, bo po prostu już komputera nie mam nic, zostałam okradziona, ograbiona ze wszystkiego. Natomiast jeśli chodzi o wolność, to jeśli idę do cyberkafejki, to ten mikrochip sprawia, że tworzy się natychmiast, kiedy piszę, ktoś po prostu wchodzi mi, przez wchodzi mi na stronę i kursywy są inne. Także jestem odcięta od tego. Także chciałabym Państwa troszeczkę uczulić, bo ja już wtedy mówiłam, że ja mogę wybaczyć, ludzie sobie nie zdają sprawy, że tutaj są pewne kłamstwa, nakłamano, że ja, ponieważ byłam również tłumaczką, więc być może się komuś przysłużyłam. No nie wiem. Przypuszczam, że mam ten gen wolności i we Francji byłam troszeczkę niepokorna, bo poszłam do sądu pracy, wygrałam. Akurat była to szkoła, gdzie liczyło się przynależność do pewnych organizacji, mówiąc bardzo ogólnie. Ja do tych organizacji nie należałam, ani do masonerii, zapraszano mnie, ani do Opusdei, więc jestem takim troszeczkę elektronem wolnym, jestem norwidologiem. Mhm. Ja w tej chwili jestem katowana po prostu
pani
lezerami z mieszkań obok.
A to, pani Beato, bardzo serdecznie panią pozdrawiam i współczujemy tego różnego rodzaju doświadczeń, które panią spotkały. Nie wiem, czy my jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób pomóc na tę rzeczywistość, którą pani opisuje. Panie doktorze, proszę może o słowo odniesienia do telefonu pani Beaty i o słowo podsumowania, ponieważ czas naszej audycji pomału dobiega końca.
Tak, to myślę, że to jest bardzo trudna historia i to trzeba się temu zwyczajnie, nie wiem, przeciwstawiać i myśleć, jak się bronić, tylko jak się bronić właśnie. Jak się bronić z ograniczaniem wolności, kiedy na naszych oczach jest nam ona zabierana w taki prosty, banalny sposób, przez ucinanie zasięgów, przez utrudnianie dostępu, przez banowanie, przez eliminowanie treści, które publikujemy. Myślę, że to jest nie tyle walka z wiatrakami, bo nie jesteśmy absolutnie na straconej pozycji. Co więcej, możemy ten wiatr, który wieje, wykorzystać pozytywnie, angażując się w różne inicjatywy oddolne, to co już mówię w początku dzisiejszego programu, naprawdę szukając środowisk i miejsc tam, gdzie możemy głosić treści, przekazywać je szczególnie młodym i budować wrażliwość tych ludzi, tych młodych ludzi, bo to ich przyszłość jest też przyszłością ludzi starszych, ale w takim odniesieniu, że ich zrozumienie mediów, budowanie ich wrażliwości na to, co się w tych mediach publikuje, jest rzeczą niezwykle istotną. Tak, żebyśmy mogli naprawdę oddychać wolnością, czuć ją, gdyby taki czas nadszedł, że znowu ta wolność będzie zagrożona. Myślę, że ludziom łatwiej byłoby się zebrać, gdyby ten wróg był widzialny. Często się mówi w ostatnim czasie o pandemii, o wirusie, jako o tym niewidzialnym wrogu. I to jest, z tymi niewidzialnymi wrogami jest zawsze największy problem, bo łatwiej sobie wroga wyobrazić. Kogoś, kto, nie wiem, przychodzi do naszego domu, chce nas okraść. To go widzimy, bo wiemy, że nam coś zabierze i możemy go gonić, przestraszyć i tak dalej. Najgorsza jest sytuacja, kiedy tych wrogów takich subtelnych, wkładających się w nasze życie, sączących się gdzieś w różnych treściach, przez styl życia, przez czas, który nam zabiera. Często właśnie internet. A ten czas tak naprawdę to jest taki piękny środek płatniczy, jakim jest czas to miłość, powiedział kardynał Stefan Wyszyński. Kiedyś, teraz jest jego rok, warto go te słowa przywrócić. Czas to miłość. Więc może czasami warto wyłączyć te różne media społecznościowe, także internet i po prostu być z tymi, dla których jesteśmy najważniejsi, którzy czekają na nas, zwyczajnie też może w różnej przestrzeni realnej, a nie wirtualnej, tak żeby po prostu z nimi być. Więc to jest coś, co myślę, puentując to dzisiejsze spotkanie z państwem, mógłbym tak powiedzieć, bo tych zagrożeń będzie mnóstwo i z każdej strony. I to nie łudźmy się, że one będą mniejsze, czy będą ustępować. Nie, myślę, że może być ich coraz więcej, ale tak naprawdę w swoim DNA mamy przede wszystkim chęć kontaktu, mówienia prawdy, bycia dla innych i szukania tych wartości, które są dla nas bliskie, które są dla nas ważne i mówienia o nich.
Dziękuję. Pan dr Wojciech Wciseł, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Jana Pawła II. Słowo podsumowania bardzo serdecznie proszę panią dr Jolantę Hajdasz.
Ja jako dziennikarz, jako publicysta, jako osoba związana od tylu lat z tym środowiskiem nie potrafię mówić, nie korzystajcie państwo z mediów, odwróćcie się od mediów, one nie są wam potrzebne. Wręcz przeciwnie, uważam, że korzystajmy z nich często i rozumnie, bo media potrafią i mogą wnieść w nasze życie wiele
dobrego, wiele wartościowych treści, kontakt z innymi ludźmi, szczególnie wtedy, kiedy ten kontakt bezpośredni jest tak bardzo utrudniony jak teraz, chociażby niech ten substytut będzie, to wysłane zdjęcie, to ten sposób przekazania informacji z ostatniej chwili, czy z ostatnich dni, podtrzymanie kogoś na duchu, kto będzie tego potrzebował, korzystajmy z tego, uczmy się tego, nie odrzucajmy mediów, nie odrzucajmy mediów społecznościowych. Rozumiem, powiem szczerze, ludzi młodych, którzy dziś nie wyobrażają sobie życia bez internetu i chcą z tego po prostu korzystać pełnymi garściami, bo raczej nie ma odwrotu do tego świata bez tych komunikatorów, ale właśnie wymagajmy od nich, by służyły dobru w naszemu życiu, by nie wnosiły manipulacji, by nie wnosiły kłamstwa, by nie zamykały się na ważne i wartościowe treści. Trochę każdy z nas, kto korzysta z tych mediów, staje się dziennikarzem. Co chcę przez to powiedzieć? Dziennikarzem niekoniecznie prawda profesjonalnym, który żyje z tego i zarabia z tego, ale dziennikarzem w znaczeniu obowiązków, jakie publikowanie w przestrzeni publicznej na nas po prostu nakłada. Po prostu obowiązku odpowiedzialności za słowo i tego się po prostu uczmy. Dziennikarz po prostu nie może kłamać. Tak jak powiedział kiedyś w jednym z orędzi na Dzień Środków Społecznego Przekazu, takich jakie jutro będzie ogłaszał papież Franciszek, to właśnie Jan Paweł II, który do dziennikarzy kiedyś skierował takie bardzo ważne, ważkie, mądre słowa. Najważniejsze, żebyście świadomie nie kłamali. Można się mylić, ale nie wolno kłamać i myślę, że można te definicje i to zadanie rozszerzyć na nas wszystkich korzystających z mediów społecznościowych. Najważniejsze, żebyśmy nie kłamali. Najważniejsze, żebyście nie kłamali, mówiąc też do innych. Więc i wymagali od tych, którzy z tych mediów korzystają, by właśnie nie wprowadzali nas w błąd. Takie przesłanie bym chciała właśnie zostawić, żebyśmy mądrze z tych mediów korzystali, nie odwracali się od nich, bo one mają nas służyć nam wszystkim i tę wolność po prostu słowa, którą sobie wywalczyliśmy w mediach tradycyjnych i w mediach dzisiaj społecznościowych, żeby ją po prostu ochronić. Dziękuję bardzo za udział w tej audycji i za możliwość wypowiedzi.
Dziękujemy również. Pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz pan dr Wojciech Wciseł, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. To nasi goście w temacie wolność słowa w internecie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za to spotkanie, za te treści, za również umnażanie tych różnego rodzaju rzeczywistości, które są związane z wolnością, czy niejednokrotnie brakiem wolności w słowa w internecie, tą cenzurą, która jest nakładana, ale także uwrażliwianie na to, co możemy zrobić jako każda z nas. Między innymi była mowa o tej odpowiedzialności, o tym wychowaniu także młodego pokolenia do umiejętnego korzystania z tego wielkiego daru, jakim jest internet. Bardzo serdecznie państwu za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękuję również.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
Dziękuję. Pozdrawiam gorąco i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Z Panem Bogiem Bóg zapłać. To podziękowanie także dla wszystkich radiosłuchaczy za słuchanie, za również współtworzenie, za zabieranie głosu w naszym dzisiejszym temacie, za refleksję, jakże również cenne spostrzeżenia. Za to również bardzo serdecznie państwu dziękuję.